Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 668. Ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kończarski, aka Jules, aka Polska Kronika Gier. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie, witam i o zdrowie pytam.
A dziękuję, bardzo dobrze. A jak twoje zdrowie?
Moje bardzo dobrze. Ja teraz spierdzielam same warzywa i owoce.
No właśnie, bo tam tak wspomniałeś w poprzednim odcinku o diecie, więc nowy Juliusz,
nowa dieta. Ja mam post. Ale nie no, chyba. jest post, nie ma, wiesz, tego. Natomiast ja sobie tak wymyśliłem, że zrobię sobie znowu post doktor Dąbrowskiej. Dawno nie robiłem, oczyszczający. To nie jest dieta, bo to nie chodzi o to, że masz to, wiesz, się tak odżywiać przez najbliższe lata, miesiące i tak dalej, tylko to jest po prostu leczniczy post, który stosujesz w 2 tygodnie minimum albo 6 tygodni. I efekt jest taki, zresztą to jest dowiedzione naukowo, facet dostał, już nie pamiętam, jakiś Japończyk, nie pamiętam jak się nazywał, dostał za to Nagrodę Nobla, że po prostu w tym stanie takiego właśnie istotnego postu organizm zaczyna szukać tych źródeł energii, no bo wiesz, ja normalnie funkcjonuję, mimo że jem w okolicach, nie wiem, 600-700 kalorii pewnie max dziennie. I facet dostał za to Nagrodę Nobla, bo ten organizm zaczyna po prostu zżerać sam siebie. Nie? Zjada po prostu wszystkie te jakieś złogi, jakieś chore komórki, wszystkie takie rzeczy. Nie? Więc to jest bardzo dobre. Tylko oczywiście to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, post. Krótko, długo trwało wszystko jedno, go po prostu się kończy i później z tego postu jest procedura, według której się wychodzi i później się już wraca do jakby normalnych tych limitów kalorycznych, no to znowu, no każdy ma tam jakieś swoje, w zależności od aktywności fizycznej i tak dalej, nie wiem, tam nie chcę się tu wymądrzać, ale po prostu wraca się do w cudzysłowie normalnego sposobu odżywiania, w sensie takiego pełnowartościowego, oczywiście z zachowaniem no, zdrowych praktyk, nie, czyli wiesz... Tak. Mało przetworzone jedzenie, dużo warzyw, mało czerwonego mięsa. Chociaż z tym czerwonym mięsem to też są różne teorie, więc ja sobie steka nie odmawiam zasadniczo. To wiesz.
Tylko chciałem powiedzieć, żeby nie było tak, że my tutaj uprawiamy jakąś medycynę alternatywną. To nie. Jak najbardziej. W 2016 roku Nagroda Nobla została przyznana właśnie lekarzowi z Japonii Yoshinori Ohsushimi. Ohsumi, przepraszam. No to jest dokładnie, no to co opisałeś, no nie, można sobie wygooglać i jest. Więc to nie jest tak, że po prostu my tutaj wymyślamy coś. Tak.
Chociaż chyba pamiętam, kiedyś był podcast i chyba Rysław był z nami i strasznie jakoś się zdenerwował na ten temat, że to jest jakoś w ogóle, już przestałem się
odzywać. Nie, bo to chodzi o to, że wiesz, że generalnie jest najlepsza dieta, to jest po prostu tak, wiesz, zbalansowany. Nie jeść tyle, ile organizm potrzebuje, jakie ma
no oczywiście, liczyć kalorie, liczyć kalorie w oparciu o, wiesz, o to zużycie energetyczne, wiesz, które masz. Jeżeli chcesz chudnąć, no to wytworzyć sobie ten deficyt kaloryczny i po prostu chudnąć. Nie? Tylko, wiesz, ja z różnych powodów chcę zrobić sobie teraz ten post, bo chcę sobie po prostu tak, że tak powiem, odkurzyć swój organizm. Nie? Ostatni raz robiłem ten post parę lat temu. Znaczy ja w ogóle robiłem go wiele razy w swoim życiu i w dłuższych odstępach czasu i krótszych, w sensie, wiesz, że zacząłem w ogóle od takiego pełnego 6-tygodniowego. Wiesz, stary, potem organizm gdzieś tak w połowie tego postu wchodzi na taki level, wiesz, funkcjonowania, że to jest niewyobrażalne w ogóle. Początek jest tragiczny, nie? Początek jest bardzo trudny. Chociaż teraz dla mnie już ten początek już mam za sobą, że jest drugi tydzień, to wiesz, to... To ten początek nie jest już taki, bo to już organizm wie, aha, dobra, znowu zaczyna, nie? Znowu tam wymyślił, teraz będzie postował, nie? Więc jakby nie jest źle. No ale wiesz, no ja też mam wrażenie, że ludzie też do tego różnie podchodzą, bo z uwagi na postać doktor Dąbrowskiej, wiesz, i tam różne są kontrowersje i tak dalej.
A to ja tak, wiesz, tak nie śledzę, bo szczerze mówiąc, to ja staram się unikać śledzenia tych dram, tych eksplozji bańkowych. My mamy tyle w naszej bańce, tej growej dramatów. Ja nie wiem, czy... Bo od naszej ostatniej rozmowy nam minął tydzień, właściwie prawie 2 tygodnie od
I co zmian. Się wydarzyło? Powiedz, bo ja w ogóle nic nie wiem, kompletnie się nie interesuję. Wszedłem na stronę Eurogamera, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w tym świecie.
Znaczy na razie są takie PR-owe ruchy. Nie? Widziałem właśnie, że Major Nelson, który był twarzą Xboxa przez wiele lat, pojawił się na kampusie, zrobił sobie zdjęcie z Aszą Sharmą i no, szczerze mówiąc, ja bym widział powrót do tego, powrót właśnie tego Xboxowego, tego Inside Xbox, czy tych programów, które on prowadził, bo to było ciekawe, to była taka, no teraz jak o tym myślę, to mi tego brakuje, no nie, może jak to istniało, to tego nie oglądałem, ale na pewno pamiętasz, bo to jeszcze było za czasów One, to była nawet specjalna aplikacja chyba, Inside Xbox się nazywała, Xbox, i tam miałeś właśnie taki program cotygodniowy, no chyba co tydzień był. I tam były zapowiedzi, coś tam pokazywali, jakieś takie krótkie rozmowy. Wiesz, naprawdę bardzo fajna rzecz, nie? On też prowadził oczywiście podcast, nie? Ten podcast Majora Nelsona.
No ja kojarzę.
Niejednokrotnie Phil się pojawił.
Niejednokrotnie byliśmy gośćmi tego podcastu przecież.
Tak, no żeśmy go promowali, no nie? Zresztą nie chciałem nic mówić, ale Major Nelson jest twoim teściem, no ale to już za dużo powiedziałem. Ale to jest, no to pozdro. Ale generalnie...
A ojcem twojej... Nie, czekaj, ty chciałeś ojcem twojej żony, ale to by było
nie chciałem nic mówić, ale nie, może po tylu latach, już pewnie 20 lat razem nagrywamy, więc proszę państwa, jesteśmy braćmi.
No, są takie plotki.
ale tak wracając właśnie do tego, to też była jakaś taka informacja, że jedna z kluczowych osób, no nie będę już teraz przytaczał tutaj tej historii, bo dopóki ona nie jest 100% potwierdzona, to nie będę powiedzmy jej tutaj komentował, ale przedstawiła jedną taką rzecz, która jakby w tym ciepłym świetle przedstawia Phila Spencera i tak sobie myślę, że teraz jak już go nie ma, to teraz się pojawiają takie same dobre rzeczy wspominane.
No ale Phil Spencer, o nim zawsze były chyba same dobre rzeczy. To był taki, wiesz, taki wujek, taki fajny, miły taki, no. Taki miły taki.
Znaczy to był one of us, jak to się ładnie mówi z angielskiego.
Znaczy on tak one był spozycjonowany PR-owo, wiesz. Ale no, czy on faktycznie taki był?
Znaczy wydaje mi się, że on balansował, wiesz. On był na tym przysłowowym płocie i jedną nogą był jednym z nas, a drugą nogą był jednym z nich.
Ale posłuchaj, ja ci powiem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo teraz nie. Mam otwartą tutaj YouTube'a i na przykład mówimy o tych zawirowaniach, wiesz, które się dzieją w Microsoftie, o tym, że czy to jest, bo wiesz, bo ja tu, ty mówisz o tym, że tam Major Nelson, że tu, a ja z kolei widzę, że jednak wieszczą powolny upadek marki, a tu widzę jakiś nagłówek, jakiś filmików na YouTubie, upadek Sony, PlayStation ma poważny problem. Stary, takie wiesz, nie wiem o co chodzi, ale... może ma jakiś poważny problem, wiesz, my nie wiemy tego, ale...
Nie no, ostatnio się pojawiła informacja a propos Bluepoint, bo też o tym rozmawialiśmy, że Bluepoint zamknięto.
No to ale, mówiliśmy o tym.
Tak, ale jednym z takich kluczowych projektów, które każdy uznał, że to było po prostu idealne dla Bluepoint, żeby to zrobić, to był ten remake Bloodborne. Ale no, podobno From Software, co teraz wypłynęło, że From Software się nie zgodziło, mimo że jednak... jakieś tam zielone światło od Sony i od samego studia było. No ale to jest... Wiesz, no Bloodborne to się chyba doczeka bardziej tej takiej wersji PC-towej zrobionej przez fanów, bo już taka krąży, niż tego remastera, remake'a, tam wersji na PlayStation 5, więc jakby nie ma...
No wiesz, my nie wiemy, bardzo... jakie tam są umowy między Sony i... Bo ja nie wiem w końcu, czy... Bo ty coś mówiłeś, że chyba oni... From Software sprzedało prawo do tej marki Sony, czy nie?
Że Sony ma chyba prawo do marki, a From Software ma prawo do, nie, do gry może, nie wiesz,
no,
albo współdzielą.
A może wiesz, chcą też tego robić, no bo teraz ma wyjść ten Dusk Bloods, który jest de facto w mniejszym czy większym stopniu jakimś tam nawiązaniem.
No. Że w ogóle jak to się szczęśliwie potoczyło, że From Software nie zostało kupione przez Sony, nie? Że oni pozostali niezależni i można powiedzieć, że te sukcesy, no szczególnie na przykład Elden Ringa ostatni, no to ustawiło ich tak, że oni mogą faktycznie być jak te studia, które raz na jakiś czas mają jakiś duży hit, a tak to mogą mieć jakieś takie pomniejsze tytuły, wiesz, ten Duskbloods wcale nie musi wypalić, nie? A i tak, a i tak oni nie będą mieć jakichś większych problemów. No to jest,
znaczy ja na pewno na Duskbloods czekam, wiesz, z taką lekką nutą, z taką lekką nieśmiałością.
No ja zauważyłem, że wyrobiłeś sobie jakiś smak do Souls-like'ów przez lata i naprawdę się wyrobiłeś. W tym sensie, że wyspecjalizowałeś się.
Dziękuję ci za te miłe słowa.
Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, my zawsze tak sobie tak się dworujemy, sobie śmiejemy się, że jesteś tutaj neofitą tego, że no...
Ja jestem
nie,
zawsze neofitą. Japońskie
RPG, ale tak, okazuje się, że w ten krótkim okresie nadrobiłeś większość kluczowych, najważniejszych japońskich RPG-ów. No, może nie cofnąłeś się aż tak bardzo do ery PlayStation, pierwszego PlayStation, ale jednak wszystkie te Final Fantasy...
No na pewno Final Fantasy w jakimś SNES-a, sensie to... tak, na pewno tak. Ale wiesz, ale... Znaczy wiem, no ja sam zresztą o tym mówiłem kiedyś na Kronice, że wiesz, że neofitą to już tak nie wypada może, bo ile można być, wiesz.
Nie, no neofitą to jakbyś był tak, że po prostu
dopiero
dzisiaj,
co zacząłem.
Dzisiaj nie mówisz ten, a jutro mówisz mi, że słuchaj, po prostu JPG najlepsze na świecie.
Ale ja myślę, że to się wszystko zaczęło, wiesz, z Octopath Travelerem pierwszym, który...
A nie Live Alive? Coś takiego?
Ale to już później, to Live Alive, oczywiście, ale to już później była, to w sensie, ta nowa wersja, w sensie nowa, no, HD 2D, nie? Która wyszła, ale to się zaczęło od Octopath Travelera zresztą, który na początku mnie odrzucił, wiesz, jak miałem jeszcze tego zwykłego Switcha z V2 bodajże tam był, ten taki zwykły, z tym ze zwykłym wyświetlaczem, no to mnie gdzieś tam, wiesz, to ja sobie myślałem, wiesz, przerzuciłem się na tego Switcha i myślę sobie, no dobra, no to w co ja teraz na tym Switchu będę grał, nie? I w to? Wiesz, z Xboxa, nie? Z takiego Xboxiarza / PlayStationowca, bo de facto po pół roku... Wiesz, ja już mam wrażenie, że jesteśmy jak takie stare dziady, siedzimy sobie, wiesz, przy tych mikrofonach i jak idziesz czasem, wiesz, w rodzinne strony i zawsze masz jakiegoś jednego dziadka czy wujka takiego starszego i on zawsze te same anegdoty, wiesz, te same rzeczy opowiada. Ty już znasz tą historię, ty już wiesz, że to był Octopath Traveler, ale on i tak musi powiedzieć i tak wszyscy muszą się śmiać i mówić, o, no tak,
pozdrawiam wszystkich nowych słuchaczy, którzy trafili na Fantasmagierię po raz pierwszy i dotrwali do tej 12 minuty nagrania, ale nie... Ale jest coś takiego, że ja generalnie lubię wracać, może nie tak, że w rozmowie cały czas, ale w ogóle lubię wracać do jakichś tytułów.
Im jestem starszy, tym częściej lubię wracać do czasów, kiedy byłem młodszy.
Tak, ale śmiejesz się. Ja zawaliłem salon, nie tylko już PlayStation, przepraszam, 360, ale syn dowiedział się, że jego kolega z klasy gra w Beat Sabera. No i zapytał, tato, czy my mamy Beat Sabera?
Aha, no.
Oczywiście, synu, że mamy Beat Sabera. Na tym pierwszym PlayStation VR.
Myślałem, że ty powiesz, no oczywiście, synu, podtrzymaj mi piwo. I poszedłeś do
Tak, kupiłem Oculus Rifta. Tak, no prawie do piwnicy. Nie, ja miałem to wszystko zapakowane, ale po prostu...
Jak nowe.
Tak, Jezu, ale ten pierwszy PlayStation VR, tam jest królestwo kabli, bo tam musisz podłączyć i kamerę, i tą skrzyneczkę taką, pamiętasz, ten taki, ten, nie wiem, to się nazywał processing unit, coś takiego. No tych kabli jest mnóstwo, no jedynie kontrolery Move nie są na kablu, ale one tak szybko się wyczerpują, że ja tak się zastanawiam, czy sobie nie kupić jakiejś takiej stacji dokującej na nie, żeby cały czas było naładowane.
No, ale szybko, to znaczy, co masz na myśli, że... W trakcie sesji, czy powiedzmy jedna, dwie sesje i wyczerpane?
No to jest tak, że po prostu wczoraj ładowałem kilka godzin, po prostu miałem podłączone do konsoli, no i trochę pograliśmy, no dosyć dużo, nie? Tam może z półtorej godziny i dzisiaj rano jeden był już tak wyczerpany i się wyłączał, więc musiałem go znowu podłączyć i to są, wiesz, to są te stare połączenia, więc musiałem jakieś stare kable USB szukać, nie wiem, to jest... Ale... Zabawa była przednia. Naprawdę nie sądziłem, bo próbowaliśmy wcześniej Guitar Hero Guitar Hero jest jednak grą trudniejszą dla dziecka. Znaczy nie takiego małego, ale generalnie chodzi o to, że jednak
Znaczy jest grą rytmiczną, wiesz, musisz
po pierwsze rytmiczną.
Raz, że jest grą rytmiczną, to musisz jakoś tam mieć to poczucie rytmu, a dwa, że pamiętaj, że tam zawsze są jakieś opóźnienia szczególnie przez te HDMI, tak. Łącza, kabelki i tak dalej. Nie wiem, jak to masz to podłączone, nie? Później szczególnie
u mnie
to było istotne.
Nie ma tego takiego laga, bo to sprawdziłem, tylko po prostu
ale to nie o to chodzi, wiesz, i to jakby, bo to wydaje mi się, że to jest... Generalnie, wiesz, to nie chodzi jakiegoś tam laga, no ale wiesz, zawsze jakieś opóźnienie będzie, więc ty się musisz wtedy dodatkowo wstrzelić między to, co słyszysz, to, co jest, to, co widzisz, bo wiesz, także no. Ale Guitar Hero, ja byłem uzależniony od tej gry.
Nie, no my też mieliśmy chyba kącik Guitar Hero, mi się wydaje.
Ja kupiłem dla Guitar Hero PlayStation 2 w przededniu premiery PlayStation, to była gra, która mnie, kupuję. To była gra, która mnie przekonała do kupienia PlayStation 2 w przededniu i pamiętam, że nie było tego i to był taki, wiesz, ja wtedy powiedzmy byłem takim średnio czy mało zarabiającym studentem, mało zarabiającym studentem i tak sobie wymyśliłem, że wiesz, tam odłożyłem sobie hajsu, to tam wiesz, pozbierałem i tak dalej i wyszło mi tam, że w sumie za to PlayStation 2 razem z tym za PlayStation 2 to już nie pamiętam, nie chcę skłamać, ile zapłaciłem wtedy, ale one to nie były takie 499 zł czy 500 zł za samo PlayStation 2, a później... może więcej, może 690, nie, cholera wie, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, ile wtedy mogło kosztować, nie, w chwilę przed premierą Xboxa 360. W sensie chwilę tak, już Xbox 360 był na rynku, ale przed polską premierą, nie, bo to było jakoś tak pół roku przed polską premierą, przed tym, jak Xbox wszedł do Polski. I pamiętam, że nie mieli tego Guitar Hero, ja je zamówiłem i za to też musiałem jakieś tam... parę stówek ładnych zapłacić i to były takie kwoty dla mnie. Wiesz, tak wewnętrznie myślałem, nie no Julek, co ty robisz? Tyle pieniędzy wydajesz na jakąś durną grę, wiesz, i tak dalej, no ale...
Plastikową zabawkę.
Plastikową zabawkę, ale pamiętam stary, że
Gitara z Fisher Hero. Kinga, czy jak to się nazywało? No. Fisher Price'a, tak.
Fisher Price'a.
Tak, Fisher Kinga, nie wiem. Ale nie, wiesz co, jak teraz sobie o tym myślę, zobacz, jaki Guitar Hero to był fenomen, taki fenomen kulturowy. O tym było wszędzie. W South Parku były specjalne odcinki o tym fenomenie.
No tak.
Każdy znał Guitar Hero. To była taka gra, która eksplodowała i właściwie po kilku latach on jakby słuch o niej zaginął, nie? Że ona, nie wiem, że cały ten fenomen to nie wiem, może trwał jakieś 5 lat.
Ale, znaczy w ogóle, wiesz, później... potem przyszedł jakby, ona miała konkurencję, bo potem powstała gra Rock Band, nie, która...
Tak, no bo tam jak były jakieś... robić Guitar Hero,
tak,
odłączyli się chyba...
Odłączyli się od Activision chyba, czy Activision ich przejęło i oni stwierdzili, że oni nie idą tą drogą i wtedy powstał Rockstar, który właśnie chyba, nie wiem, czy to Harmonix robił, czy byli twórcy z Harmonix, nie wiem, jak to było.
Znaczy to było tak, że tam jeszcze był... No tak, Red Octane, od tego się zaczęło, od tego wydawcy, później było Activision, później było Asper, ale, bo to Asper to te ostatnie właśnie wydał, chyba nawet były taka nowa wersja
nie,
gitary.
Nie, Rock Band, ja mówię Rockstar, Rock Band. Ale wiesz, no wszedłem teraz szybko na Ultimę i mam Guitar Hero Live, to było ostatnie Guitar Hero, które jeszcze miałem na Xboxie One. Tak. I tu jest napisane, towar chwilowo niedostępny. To wiesz,
nie kupisz nigdzie, ale wiesz co, ja mam tą gitarę, ja specjalnie ją kupiłem na wersji na PlayStation 3, nie wiem dlaczego, ale zależało mi, żeby kupić na starszą konsolę i ona ma zupełnie inną gitarę, ona jest taka elegantsza,
nie,
wiesz,
no
taka
jest
lepiej skonstruowana,
ale
ona ma
4, na
inaczej
3
na tym na gryfie te przyciski są inaczej, już nie są te kolorowe, tylko masz 3 na górze i 3 na dole i to jest jakby zupełnie inaczej się gra, no. Ale wiesz, to było tak, że taką furorę to faktycznie Rock Band później zrobił, bo była ta perkusja i można było śpiewać.
Tak,
to
tak. No, ja tak grałem w rodzinnie ze znajomymi, to tak żeśmy grali, wiesz, się rozkładało wszystko i...
Tak. I jak miałeś taką perkusję, mogłeś się spokojnie nauczyć grać na perkusji, bo wiem,
no
że...
No nie, wiesz co, ja chyba nie wiem, czy to jest prawda. Ja tak? Pamiętam kiedyś, że miałem takie głosy, że ktoś mówił, po co gracie, to chyba nawet na Wanda Smagieri były takie, że po co gracie w Guitar Hero, zamiast spędzić ten czas na nauce gry na gitarze i tak dalej. I potem przyszła taka gra, która się Rocksmith bodajże nazywała, to bardziej taki z gatunku edukacyjno, nie wiadomo jakich. I ja próbowałem tego Rocksmitha i się kompletnie niczego nie nauczyłem na gitarze. W momencie, jak zaczniesz samemu eksplorować instrument i wiesz, i się uczyć na własną rękę, to się nauczysz, a jak będziesz chodził do takich tych, to
Przez wiele lat funkcjonowałeś jako anegdotyczny przykład dla mnie. Jakby mnie ktoś zapytał, czy można się nauczyć grać na gitarze, mając Rocksmith i prawdziwą gitarę, bo to się jakoś podłączało, to mówię, tak. Mój kolega Juliusz się nauczył. Świetnie gra.
Ale ja się nie nauczyłem właśnie dzięki Rocksmithowi, bo to było tak, że za każdym razem, jak ja odłożyłem tą gitarę i co się nauczyłem tych piosenek, to potem brałem normalny instrument, wiesz, poza grą, jakby podłączałem sobie do jakiegoś wzmacniacza i w ogóle się nie wiedziałem, co ja mam grać, nie? Jakby, wiesz, to było dla mnie kompletnie oderwane. I w ogóle ja, zresztą też o tym już mówiłem, ale wiadomo, jesteśmy na imieninach u starych dziadów, to tak. Wiesz, ja pamiętam dopiero, znaczy ja zawsze uwielbiałem gitarę jako instrument i w ogóle, i słuchać do muzyki i tak dalej, natomiast ja po prostu stwierdziłem, że ja nie chcę gitary elektrycznej, tylko ja chcę gitarę akustyczną, nie? Niekoniecznie tą klasyczną, ale akustyczną, żeby sobie być niezależnym od jakiegoś piecyka, że ja sobie ją zawsze wezmę. Dokładnie, nauczę się parę akordów, wiesz, no żonę będę bajerował na stare lata, no i tak. Bajeruję, no. Wiesz, ale
no
wiesz, ale...
Pięknie
ale,
to wychodzi od lat.
Ale słuchaj, no póki odpukać wychodzi.
Ale wiesz co, tak sobie myślę, że zobacz jak zatoczyliśmy, znaczy nie zatoczyliśmy koło, bo to się tak, jakby to koło się zamknęło i skończyła się era gadżetów. I,
nie, on się nie no, skończyła.
Chyba, że chyba. VR można
kontrolerów
powiedzieć,
może takich dedykowanych.
Tak. Ale takich właśnie gier, które miały dedykowane kontrolery, nie ma nowego Wii, wiesz, jakby Wii po Wii U przestało istnieć, bo jednak jakby też to zainteresowanie przeminęło. Przeminęło 10 lat temu, przeminęło zainteresowanie właśnie na taką aktywność gracza inną niż na kontrolerze czy na klawiaturze i myszce. Takie mam wrażenie oczywiście, nie? No bo jak mówię, VR otworzył jakby nową perspektywę i na VR-ze można robić fantastyczne rzeczy, no wiesz, niektóre
ale
sporty...
To, wiesz, ale to nie jest to samo i dla mnie na przykład VR nie jest... ja nie jestem w stanie na VR-ze. Ja próbowałem na tym i po prostu miałem zawroty głowy, głowa mnie bolała i tak dalej. To nie dla mnie, więc jakby ja się wypisuję z tego pociągu pod tytułem VR, niestety. Ja nie jestem
ale
w stanie.
To, tak, jakby ta technologia się cały czas rozwijała to i sposoby na to, żeby jakby ładnie powiedzieć, zmitygować te efekty, to byłaby jakaś przyszłość. Tylko, że na to trzeba niesamowite pieniądze ułożyć, a Meta widać, że odchodzi, jakby wygasza projekt Oculus, bo bardziej im zależy na tym projekcie tych okularów. Nie? Czy nie, jak oni to nazywają, czy smart glasses, czy jak oni to nazywają, czy jakieś inteligentne okulary, nie wiem, okulary z AI i tyle. No ale fajnie się rozmawia o tych starych rzeczach, no bo to nostalgia i my to wszystko przeżyliśmy i my to wszystko, jak można powiedzieć, przelaliśmy te nasze emocje związane z tymi grami, z Guitar Hero i tak dalej, tak naprawdę na żywo. I to z tych starych odcinkach Fantasmagierii jest. Ale tak się zastanawiałem właśnie a propos tych cen i tego, co się dzieje z Xboxem. I tak nie wiem czemu, ale mnie tak naszło, że gdyby teraz te Xbox Rogue X, Ally X, czy jak to się ładnie nazywa, tak? Że one były dostępne, to one by się teraz bardzo dobrze sprzedawały. Znaczy może się bardzo dobrze sprzedają, dlatego są niedostępne, a nie, że jakaś była niska podaż. Ale teraz moim zdaniem te rogi to są bardzo sensowne maszynki. I niekoniecznie jako ekwiwalent, powiedzmy, przenośnego Xboxa, tylko w ogóle jako taki sprzęt do grania, bo i to ma całkiem niezłą moc. 24 GB RAM-u, szybki procesor. No, ja nie wiem, gdybym gdzieś w jakiejś promocji zgarnął, to nie wiem, czy bym się nie zastanawiał, czy bym na przykład nie wybrał tego ROGa, niż w tej samej cenie Steam Machina. Nie wiem, czy... Znaczy, ty jako posiadasz ROGa, to pewnie nie masz jakichś takich zakusów, żeby powiedzmy tą wersję X sprawdzić. Nie?
Nie, w ogóle. W ogóle mnie to nie interesuje. Myślę, że na tym etapie, jeżeli by jakby w tym momencie myślę, że bardziej bym chyba kupił nie wiem, Steam Decka 2.
No tak. Ale w ogóle Steam Machine może się nie ukazać, co zrobił Steam Deck.
Nie, no jasne, ale ja tak pytasz kompletnie abstrakcyjnie. Tak, nie? No to jeżeli chodzi o kompletnie abstrakcyjnie, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ja kiedyś jeszcze to pamiętam, miałem taką sytuację, że faktycznie to przenośne granie było dla mnie, wiesz, był taki moment, że faktycznie no jakby chciałbym sobie zagrać, ale nie wiem, ktoś ogląda film, telewizor jest zajęty albo nie można, bo coś, bo tam to i owam to, no to jakby wtedy sobie mogę odpalić, wiesz, na tym przenośnym urządzeniu. Tylko znowu, jakby Switch wyczerpuje dla mnie, wiesz, jedyny mój zarzut do Switcha tak naprawdę drugiego i zresztą do Switcha pierwszego też, jedyny mój zarzut to są te beznadziejne kontrolery. Ja ich po prostu nie lubię. Ja nie umiem, w sensie one są dla mnie niewygodne. Kupiłem sobie teraz do Switcha jakiś czas temu taką nakładkę, wiesz, żeby poprawić trochę ten grip, ale to jest tylko grip, wiesz, to jest tylko ten uchwyt. To jest, to poprawia ergonomię, ale w dalszym ciągu nie poprawia, no niestety, tych beznadziejnych analogów, nie? W takim odczuciu, nie? I tych guziczków, które są trochę mniejsze i tak dalej, nie? Z kolei na przykład na Steam Decku nie podobał mi się i w dalszym ciągu mi się nie podoba rozkład tych analogów, że one są w jednej linii ułożone. Nie wiem, ja mam za małe dłonie po prostu do Steam Decka i dla mnie po prostu to było niewygodne. Ja i tak nie mogłem sobie komfortowo trzymać tego Steam Decka tak, jakbym chciał, więc zakładam, że pewnie nowy Steam Deck byłby ciutkę mniejszy, trochę bardziej kompaktowy i tak dalej. Ja bym wolał, żeby on był taki jak Switch 2 na przykład, nie? Który jest zdecydowanie mniejszy niż lżejszy, węższy i tak dalej. Nie? Tylko, że ma te beznadziejne kontrolery. W przypadku Switcha pierwszego ja to rozwiązałem tym, że sobie założyłem te takie zamiast...
Te kontrolery takie.
Tak, te takie kontrolery, to się split pad to się nazywało, czyli wchodzi to w te szyny, w które wchodzą te, ale to jest jakby tak, jakbyś wziął pada, przekroił na pół i jedną połówkę włożył z prawej, drugą z lewej strony i sobie możesz grać. Nie? No tam nie było niestety silniczków do wstrząsów, ale z kolei był żyroskop i tak, znaczy, nie wiem, czy ten żyroskop, no i był żyroskop, w sensie żyroskop chyba jest w ogóle w samym tym ekraniku był, nie pamiętam, nieistotne. W każdym razie, wiesz, to super było, nie? I wtedy rzeczywiście granie na Switchu było zarąbiste w te wszystkie dla mnie gierki. Oczywiście Rogue Ally też moim zdaniem ma dużo wygodniejszą dla mnie ergonomię niż Steam Deck, no bo to wynika znowu pewnie z tego rozplanowania tych, ułożenia tych elementów, tych, wiesz, gałek analogowych i tak dalej. Ale po pierwsze, to są rzeczy indywidualne, więc ty masz inne odczucia, ty masz po prostu łapy jak...
Nie, ja mam bardzo delikatne dłonie, nie mam może
delikatne,
dłoni pianisty,
ale wielkie.
Ty, ale... Tak. Mam dłonie koszykarza NBA.
No to właśnie, no widziałem. I wiesz, i chodzi mi o to, że po prostu ja jakby... A teraz w ogóle jakiś czas temu kupiłem znowu PlayStation
Portal,
tak. I który uważam, że przeszedł bardzo, bardzo istotne zmiany. Naprawdę jest to bardzo ciekawy sprzęt teraz i moim zdaniem wyceniony bardzo atrakcyjnie mimo wszystko. I wiesz, i do takiego właśnie przenośnego grania na PlayStation, czy w ogóle jeżeli masz tą chmurę PlayStation, jeżeli masz te PS Plus, nie, takie Game Passa, no to rzeczywiście świetne rozwiązanie. I wiesz, i jakby ja nie mam potrzeby, nie? A PC, ja uwielbiam grać na PC-cie po prostu, wiesz.
Masz wygodny fotel
ja
i tak
pławię.
Dalej.
Ja się pławię. Nie, właśnie fotel muszę zmienić, bo mam jakiś dziadowski, ale wiesz, ale mam takie... pławię się po prostu w tym. To jest rytuał, to jest, wiesz, to jest frajda, to jest, wiesz, PC to jest moje królestwo, stary. Nikt mi tutaj nie przeszkadza, wiesz, ja sobie mogę założyć słuchawki i wiesz. Sobie...
Ale wiesz co, ja sobie myślałem ostatnio, że ze względu na te ceny sprzętu, tych komponentów, no nie tam...
No ja kupiłem w idealnym momencie, stary. Ta moja karta straciła tam, nie wiem, 400
ale
złotych,
stary,
200.
W tym roku młodzi ludzie, którzy będą chcieli kupić nowy komputer, będą mówić o takich boomerach jak ty, jak powiedzmy to pokolenie, które teraz chce kupić mieszkanie, mówi o boomerach, o swoich rodzicach, którzy kupili te mieszkania, kiedy były bardzo tanie niby, albo w Ameryce, jak to się, wiesz, przeliczało, że właściwie to 5 lat odkładałeś i mogłeś kupić mieszkanie, nie, i tyle. Wiesz, no takie czasy, nie? I tak jak sobie myślę, to tak to wygląda. Aczkolwiek ludzie, i to też widzę dużo kanałów na YouTubie, są specjaliści od tego, jak właśnie takie budżetowe komputery, w których da się grać, nie? Jak tam jakby stworzyć, tam te budżety takie tam, nie wiem, 1500 zł, nie? Do 2000. I można, no ale jednak to jest nie to samo. Ja się zastanawiam, czy jakbym miał taki budżet 2000 zł, czy jednak bym nie kupił właśnie konsoli i przy tym bym... Oczywiście no, nie masz tych dodatkowych możliwości. No, nie masz darmowych gier, na przykład z Epika, co tydzień, więc to są te minusy. No nie masz takich fantastycznych promocji, ale to jest jednak takie inne rozwiązanie. Zależy, co chcesz osiągnąć. No. No ale w ogóle też parę rzeczy się wydarzyło, że w ogóle chyba
Znaczy na konsoli piątek... masz promocję chyba. Nie, poczekaj, bo
są. Nie. Nie, są, tylko chodzi mi o to, że na PC-cie możesz kupić, wiesz, możesz, ja nie wiem, czy na przykład na Xboxa albo na PlayStation można na przykład kupować kluczyki w kluczykarniach.
No tak, ale wiesz, ale chodzi mi o coś innego. Można kupować, można.
Tak, z grami?
Tylko chodzi, okay. Tak, można. To też oczywiście zależy pewnie od gier, ale jak najbardziej w tych wszystkich G2 i tak dalej, tam spokojnie kupisz jakieś kluczyki. One nie zawsze
nie wiedziałem, bardziej, się interesowałem.
Mniej czy bardziej atrakcyjnie wycenione. Ale wiesz, to co wydaje mi się tutaj jest też ważne, nie? Że jakby po pierwsze nie kupujesz tego peceta po to, żeby grać, jasne, no ja trochę kupiłem po to, żeby sobie wrócić z sentymentu do swoich gier, ale czy ty uwierzysz, czekaj, bo teraz nie wiem, czy ja to mogę jakoś sprawdzić sensownie, ale moja biblioteka na przykład na Steamie urosła rok do roku, takie rok do roku.
Jak się mówi, algometrycznie.
Myślałem, że więcej urosła. No dobra, myślałem, że więcej urosła. Mam 107, tu mam nieskategoryzowane, mam 104, a ulubione 74, to mam 180 tam powiedzmy.
No ale to są, wiesz, takie giereczki wybrane
Tak, znaczy wiesz, no i tak...
Tam nie ma przypadkowych
gier.
Ale
prawie podwoiłem, słuchaj. Jeszcze nie ma chyba rocznicy zakupu mojego peceta i wydaje mi się, jeszcze roku nie ma i wydaje mi się, że prawie podwoiłem sobie, wiesz, tą kolekcję. Ale znowu, nie kupujesz przecież tego peceta czy konsoli po to, żeby grać w stare gry, tylko kupujesz po to, żeby grać w nowe gry, nie? W ten czy inny sposób. I w dalszym ciągu wydaje mi się, że konsola, jasne, ta gra może kosztuje więcej, jest droższa, nie wiem, 300 na premierę, plus minus, nie? Bo też o tym rozmawialiśmy ostatnio, że te ceny też się jakoś tam zmieniają, no ale zawsze masz tą opcję odsprzedania jednak, wiesz, czyli szybko przejdziesz jakąś grę, odsprzedajesz i bierzesz następną, nie? Tak jak na przykład Resident Evil Requiem, gra na 12 godzin, przechodzisz, odsprzedajesz
ale,
i...
No tak, ale ludzie przychodzą po 5 razy, to wiesz, już rozum o ten, ale wiesz, co jest najzabawniejsze?
Zawsze się znajdą ludzie, którzy robią coś w sposób taki, wiesz,
tych wszystkich niesamowitych. Tak, ja pod wpływem tych wszystkich niesamowitych recenzji, bo wiadomo, że wiele osób miało okazję 12 dni, 2 tygodnie przed premierą przekonać się, jak to jest fantastyczna gra i teraz o tym mogą mówić. Ja się bardzo cieszę ich szczęściem, ale ja teraz poszedłem do sklepu, chciałem kupić Resident Evil Equiem. Nie ma. Nigdzie nie ma.
I zwróć po 2 godzinach.
No właśnie, znaczy da się przejść tę grę na jakimś takim speedrunie. Ale to jest pewnie za pierwszym razem niemożliwe, trzeba tam dużo wiedzieć o tej grze. Ale nie, ja się zastanawiałem, czy nie kupić, nie? Tylko mam Residenta 4, którego nie przeszedłem. Chciałbym może zagrać Village wcześniej. I jakoś tak, ja już widziałem dzisiaj nagłówki, nie? Pewnie też widziałeś te nagłówki. Jesteś człowiekiem oczytanym, wchodzisz na te serwisy. I to już jest okrzyknięta gra wszechczasów. Że podobno jeśli chodzi o recenzje i oceny, to zbliżyła się do Clair Obscur Expedition Trois, więc naprawdę.
Ja widziałem nagłówek, w którym ktoś mówił, że to będzie gra lepsza niż GTA, że to jest gra lepsza niż GTA 6. No, szczerze powiedziawszy wątpię, bo wydaje mi się, wiesz, od takiego prozaicznego powodu, każda część GTA to jest po prostu... To jest kopalnia, to jest studnia bez dna, to jest, wiesz, to jest mnóstwo różnych rzeczy, to jest gra na dziesiątki godzin, na odkrywanie tego wszystkiego i tak dalej, i pomijając oczywiście kwestię samej fabuły i tak dalej, i tak dalej. A dwa, że jednak, wiesz, no dla mnie Resident Evil, no odpada, bo ja jestem, bo ja nie gram w horrory, wiesz. Ja się ostatnio zastanawiam, może bym zagrał na jakimś easy mode.
Ale to jest taka bardziej action horror, wiesz, że
ale to
nawet mi się wydaje, że
ale
mimo
wszystko lata za tobą jakiś tam grubas, czy ktoś tam jakiś z szafy wychodzi, to wiesz, to nie dla
zombiaki, zainfekowani, ja wiem o co się chodzi. No. Ale zabawne, bo wspomniałeś o GTA 6, ja dzisiaj widziałem filmik chyba na Twitterze albo gdzieś z motion capture sesji, króciutki. No i to wygląda niesamowicie. To jest króciutki film. Wiem, że już będę w tych klubach nocnych siedział tam i oglądał, co się dzieje. Więc tam będzie jednak dużo...
Ale gdzie? W GTA?
Attention to details. W GTA 6, tak.
To ja nie widziałem. A coś jest, jakiś filmik o nocnych klubach?
Tak, tak, ale powiem ci, że to jest, kurczę, no to jest taka gra. Staram się w ogóle nie czytać albo nie śledzić żadnych informacji, bo się boję, że gdzieś tam wyjdzie, że znowu ją opóźnią. Ale to może być premiera wszechczasów. To mogą być ludzie na ulicach z krzykiem, jeśli nie kupią tej gry gdzieś w pudełku. A chciałbym mieć ją w pudełku, jeśli to nie będzie, wiesz, klucz kart na płycie, tylko, tylko po prostu taka fizyczna wersja, że wiesz, zabierasz PlayStation 5, wchodzisz na łódź podwodną i grasz, nie? To by było super. No więc no, ja nie mogę się doczekać, to jest jedna rzecz, nie? Ale...
No, ale to jest taka gra, którą w sumie dla mnie to nie ma znaczenia, że ona będzie dostępna, że ona by była dostępna tylko w cyfrze, tak z drugiej strony.
No w tak, sensie, no ja ją kupię, nawet jak tak będę musiał mieć stałe podłączenie do internetu i będę musiał, wiesz, nie wiem, dzwonić na jakiś numer telefonu, żeby co chwilę aktywować, nie? Ja pamiętam, takie były beznadziejne systemy antyDRM-owe, że jak sobie pomyślę, to aż mnie mrozi. Cieszę się, że tego nie ma, ale nie, ale generalnie tak, że mamy ciekawe czasy. Ja teraz myślę o tym Residencie Evil Requiem, bo po prostu wygląda na to, że oni troszeczkę poszli pod prąd tym trendom, zrobili, wiesz, atrakcyjne postacie, zrobili, wiesz, cool bohaterów, są świetne one-linery, no wszystko, co słyszę o tej grze, tak bezspoilerowo, no wygląda na to, że no to jest bardzo dobra gra, nie? I trochę mnie to kręci, nęci, żebym jednak się tym tytułem zainteresował. No ale już właściwie można powiedzieć, że możemy przejść do kolejnego tematu związanego, w co ostatnio graliśmy. No i w ten weekend miała premierę, znaczy nie miała premierę, przepraszam, był beta test zwany Server Slam Maratona, czyli nowej gry, nowego extraction shootera od Bungie. Ja jestem extractionowym neofitą, więc tutaj się przyznam. I w sumie mogę powiedzieć, że dobrze się bawiłem, ale najlepiej faktycznie bawiłem się tak, jak to powiedziałeś, że jak się gra ze znajomymi, to jest zupełnie inny poziom rozgrywki. To jest zupełnie inny rodzaj gry. No i ja wiem, że nagrałeś pierwsze wrażenia u siebie na Kronice, więc to polecam. No ale chciałem zapytać tak już po całym tym weekendzie, jakie są twoje takie ostateczne wrażenia? Bo wiemy, jakie były pierwsze, teraz no masz porównanie do Ark Riders, w którym też sporo czasu spędziłeś. No znasz te extraction shootery jednak. Ten, wiesz, nie grasz nie od wczoraj. Więc jak ostatecznie widzisz, nie wiem, przyszłość tego? Czy maraton może się generalnie sprzedać? Czy ta gra jest skazana na sukces?
Powiem ci tak, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, albo czy
to zależy.
Czy maraton... Tak, no to znaczy, bo ja szczerze powiedziawszy, na przykład zastanawiam się, robię sobie takie ćwiczenie w głowie, jak ludzie przyjęliby maraton, gdyby nie było tam etykietki Bungie. Jak, znaczy ja nie wiem w ogóle, czy ludzie przyjęli, bo szczerze powiedziawszy, opinie, które czytam, to są albo mocno na tak, albo mocno na nie, albo opinie najczęściej tych, którzy nie grają w ogóle w Extraction Shootery i oni po prostu mówią, że nie wiem, po co to w ogóle wyszło. Natomiast, wiesz, zastanawiam się, nie? Jakby na przykład maraton został wyprodukowany przez twórców Concorda. To ciekawe, jakby jaka
może
by była
bardziej
percepcja.
Kolorowa ta gra, tak.
Ona i tak jest bardziej, nie wiem, czy może być bardziej kolorowa.
Nie, no to jest żart, tak oczywiście, kolorowa, no bo generalnie w ogóle to, co zanim przejdziemy się, bo generalnie jeśli chodzi o popularność, no to był darmowy weekend. Nikt nie musiał za to płacić i w szczytowym momencie nam na Steamie było prawie 150 tysięcy graczy jednocześnie. Domyślam się, że może nawet większe liczby, albo podobne, albo nie, były na PlayStation i na Xboxie. Więc jako taki sukces można powiedzieć, że było jakieś zainteresowanie. Bo ja pamiętam, jak chyba Concord miał te otwarte beta testy, no to tam liczby były niskie, zdaje się, nie? A już w dniu premiery jednak, jak trzeba było zapłacić za tę grę, to raczej no to się no, nie przełożyło. No nie? Znaczy przełożyło się jeszcze bardziej, no nie? W tym sensie, że faktycznie Concord... Nie wiem, Concord chyba tydzień w ogóle istniał, nie? Czy dwa tygodnie?
Nie wiem, nie pamiętam.
Pamiętasz, nie? Ale to było bardzo krótko, nie? To można policzyć dni. Ale tutaj, nie wiem, no, ja widzę jakiś taki potencjał, tylko że najbardziej mnie, właśnie, bo tak jak powiedziałem, no, gra jest bardzo kolorowa, ma taki ciekawy futurystyczny szyt takiego, ja bym powiedział, że europejskiego science fiction, takiego science fiction z lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych, neonowego, z jakimiś takimi bardzo psychodelicznymi obrazkami, z jakąś taką sztuczną inteligencją, czy tam, nie wiem, czy sztuczną inteligencją, ale taką komputerową personifikacją jakiejś kobiety, oni chyba ona się nazywa, tak, która nam pewne rzeczy przekazuje. W ogóle to jest no, dziwna pod tym względem gra, nie? Tam, tak powiedziałem, że ten psychodelizm się objawia w tym, że na przykład niektóre te przerywniki albo te takie momenty, kiedy czekamy, aż się bieg, czy tak zwany run włączy, no to oglądamy na przykład takiego robaka, który tam mobilizuje, nie, jakąś parówkę i tak dalej. To takie złe skojarzenia wprowadzę. Ja już za każdym razem, jak to oglądałem, to oczywiście nie mogłem wyzbyć się pewnego obrazu.
Chyba ćma w ogóle jest, wygląda jak ćma, ale nie wiem, może to jest jakaś ta...
Tak, jakaś taka parówka z jakimiś numerkami, no nie? I to wygląda tak obrzydliwie, nie? Ale generalnie poza tym, no to, wiesz, jakby odcinam, jakby w ogóle nie tego loru, nie jakby nie przetrawiłem na takiej zasadzie, że okej, no nie, tam się wczytywałem, że to tam jakieś 1000 lat, czy tam 900 lat w przyszłość, nie, wybiegli z tym, podbijałem jakieś inne planety. Nie, zupełnie mnie to nie jakby nie wkręciło. Skoncentrowałem się na samej rozgrywce. I ta rozgrywka, dla mnie ona jest ciekawa, ale to właśnie mówię z takiego punktu neofity, który wchodzi do gry, ma jakieś takie zadanie i ja specjalnie nawet nie szukam jakby zaczepek z innymi graczami, ale zauważyłem, że jednak te starcia, te potyczki z żywymi graczami, a nie z tymi robotami, no to jest ta frajda największa. Tylko właśnie trzeba mieć taki ogarnięty zespół, takich ogarniętych ludzi. No trochę mi się wydaje, nam się udało, tak, no zagraliśmy kilka sesji, chyba dwie i mi się bardzo podobało. I tak sobie na tym obrazie, na tej naszej takiego, w tej wspólnej gry, tak stworzyłem taki obraz, że może jednak mógłbym w to wejść, nie? Jakby ta grupa chciała grać dalej, w dniu premiery, nie wiem, kupić tego maratona, to też bym się zdecydował, nie? Bo to było naprawdę fajne doświadczenie. Ale z drugiej strony, i tutaj już oddaję tobie, drogi Juszu, mikrofon, czy to jest gra, która w jakimś stopniu mogłaby odciągnąć graczy na przykład z Ark Riders? Zbudować, powiedzmy, tutaj.
Nie wiem, trudne pytania zadajesz, wiesz. Więc zacznę od prostszych odpowiedzi. Po pierwsze, ja już zamówiłem maraton.
Aha. Ale nie w kolekcjonerce jakiejś?
Nie, na Steamie sobie zaklepałem na razie podstawową wersję. Mhm. I zaryzykuję. Myślę, że te 149 zł to nie jest jakaś wielka kwota, żeby, wiesz, żeby wypróbować i zagrać. Więc i jakoś tam, powiedzmy, mi się podoba. Teraz, jeśli chodzi o Ark Riders, wiesz, no bo ja oczywiście, jak w tym swoim materiale też mówiłem o tych dużych podobieństwach do Ark Riders, bo rzeczywiście pierwsze moje wrażenie to było takie, że to jest, wiesz, po prostu jedna wielka taki reskin trochę Ark Riders, nie? Tylko potem, jak zaczynasz grać i patrzysz na tą rozgrywkę, na te wszystkie niuanse, no, jakby począwszy od takich oczywistych rzeczy, że tutaj jest FPS, Ark Riders to jest jednak TPP, no to okazuje się, że ten diabeł tkwi w szczegółach, chociaż ja nadal uważam, że to jest w dużym stopniu copy-paste z Ark Riders. Nie wiem, czy z Ark Riders. Ale to jest, ja jestem w takiej dziwnej, mówiłem o tym i teraz też jakby to mówię, jestem w takiej dziwnej sytuacji, bo dla mnie te gry są tak bliźniaczo do siebie podobne. Oczywiście one się różnią, ale jakby fundament jest ten sam. I wiesz, ja grałem w dużo różnych extraction shooterów i szczerze powiedziawszy, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, że że to tak wygląda, nie? Że to są dwie, że jakby ta podstawa tych gier jest naprawdę... No bardzo podobna. I pojawiają się takie pytania, kto od kogo? Wiesz, czy to jest tak, że nie wiem, że... Bo wiemy doskonale o tym, że zarówno Maraton, który powstawał dość długo, i zarówno Ark Riders, które również powstawało dość długo i również było mocno, ja oglądałem sobie różne materiały, było różno, mocno zmieniane. No Ark Riders wyszło pierwsze, nie? Więc jakby... To jest ta, powiedzmy, tak, przewaga, nie? Mhm. Aczkolwiek,
nad jednym.
Aczkolwiek ten detal, o którym chcę powiedzieć, istotny, no to nad czym się zastanawiasz, to powiedz. No,
no że, bo zawsze mi się wydawało, że jakby ten Extraction Shooter, że to była, że to był typ rozrywki, który był już dawno zdefiniowany. Ale jak sobie tak wpisuję, no nie, żeby poznać tą definicję, tak wiesz, te szczegóły, no nie, że to jest player versus environment i tak dalej, to jaki taki przykład z ostatnich lat, taki najciekawszy, najbardziej taki znaczący, to jest to Escape from Tarkov. I to jest taki najbardziej hardkorowy przykład Extraction Shootera, nie? Że masz to, że...
No tak, jest... ale wiesz, Extraction Shooterem jest też Helldivers 2. Extraction Shooterem jest Call of Duty Warzone. Extraction Shooterem, jak pójdziesz sobie w tą stronę, to pewnie też jest w jakimś sensie starutkie, ale genialne, jak to się nazywało, Left 4 Dead. Wiesz,
bardziej mi się wydaje, że ten element, który ja sobie
Ja patrzę teraz na szybko definicję na tym. Na, tak?
Ale nie, bo chodzi mi o to, że jest ten zysk, a ryzyko jest właśnie dosyć duże, bo idziesz na ten bieg, no tu się w maratonie to nazywa bieg, i chcesz mieć jak największą szansę, więc zabierasz ze sobą dużo przedmiotów, zabierasz sobie, wiesz, najlepszą broń, jaką masz, wszystkie upgrade'y, ale jak zginiesz, nie wrócisz, to wszystko tracisz. I z tych innych gier, o których wspomniałeś, ja tego nie widzę. Tam po prostu masz ten sprzęt, który zawsze zabierasz ze sobą, ale nie ma tego ryzyka. No nie? No, tak, że to zbieranie i tego ryzyka, że jak coś zabierasz ze sobą, no nie, czyli na przykład masz jakąś fajną broń, wiesz, taką kurczę rzadką, unikalną, nie? No ja tam nie miałem chyba żadnej, powiedzmy, w cudzysłowie niebieskiej broni, nie? Nie udało mi się znać, bo tak się wydaje, że tutaj się stopniuje ta rzadkość, ale miałem zieloną z jakimiś upgrade'ami, którą zebrałem po pokonanym graczu, który też pewnie pluł sobie w brodę, że ją stracił, ale to jest właśnie to, że to jest to ryzyko, nie? Bo my, jak graliśmy, to miałem taką sytuację, że
no ale to jest właśnie, to no. jest właśnie tak swoją drogą jakby Ark Riders, nie? Czyli bierzesz ten sprzęt, albo bierzesz darmowy sprzęt i tak samo bierzesz darmowy sprzęt, możesz wziąć tak zwany sprzęt sponsorowany przez te różne korporacje w maratonie, no to bierzesz sobie darmowy sprzęt w Ark Riders. W Ark Riders on jest, powiedzmy, losowany, nie? Ty bierzesz sobie sprzęt darmowy, nie wiesz do końca, co tam będzie w tym sprzęcie, bo to ci się pojawi, jak wejdziesz na planszę. A w przypadku maratonu jest tak, że po prostu ty wiesz, że w tym darmowym sprzęcie, jeżeli to jest ta korporacja, to będziesz miał taką spluwę, tu dostaniesz parę tych magazynków, dostaniesz jakąś tam może wyczerpaną apteczkę, coś tam jeszcze, nie? Tylko, więc to są rzeczy bardzo podobne, wiesz, i tak samo wchodzisz, zbierasz materiały, wracasz z tymi materiałami, pewnie też będą jakieś projekty i te różne rzeczy, które robisz w Ark Riders, tylko tego jeszcze nie było w tym darmowym weekendzie, to wszystko będzie później. Tak samo crafting, wydaje mi się, że za dużo jest tych dupereli i śmieci, które zbierasz, które mają napisane, że tam jakieś tam kable czy tego typu rzeczy. Tak. Więc to wszystko będzie prawdopodobnie wprowadzone. Pewnie na premierę większość, pewnie część rzeczy w przyszłości. No i oczywiście to, że jakby, wiesz, lądujesz na tej planecie i walczysz z innymi graczami, dookoła strzelanie, wszyscy się zabijamy, kto przeżyje, ten przeżyje, nie? Może być tak, że run będzie w miarę spokojny i wszystko będzie okej, okay, a może być taki, że po prostu was zaciukają albo wy zaciukacie, nie? W tym. Tylko, że oczywiście, no to jest FPS, więc się trochę inaczej w niego gra niż w Ark Riders. Wydaje mi się, że Ark Riders, ale Ark Riders też jest fajne, wiesz, jakby ja nie chcę mówić, że Ark Riders to jest tam w jakimś sensie gorsza czy tylko to jest zupełnie pod tym względem są zupełnie inne, tej dynamiki gameplayu, bo maraton tak. to jest gra konfrontacyjna moim zdaniem w dużym stopniu. Tutaj nie ma w ogóle żadnej przestrzeni na to, żebyś ty... Ja nie wypróbowałem w sumie w tym otwartym weekendzie, bo tylko grałem ze znajomymi i trochę sam, więc ale nie wypróbowałem tego Rooka, nie? Bo tam jest taka jedna postać Rook do samodzielnego eksplorowania tych map, więc nie wiem w sumie, czy w trakcie tego samodzielnego eksplorowania map nie jest podobnie jak w Ark Riders, że gracze generalnie są bardziej... Bo w Ark Riders jest tak, że w tym trybie... Jak idziesz sam nie w tym trybie, tylko jak idziesz po prostu sam, bez dobierania drużyny, czy randomowej, czy swojej własnej... I idziesz na tą planetę, no to wtedy faktycznie jakby masz... jakby gracze, jest szansa, że jeżeli nie będziesz strzelał on-site, no to w końcu trafisz na serwer, gdzie gracze generalnie będą z podobnym nastawieniem co twoje i będziecie sobie tam może pomagać, rozmawiać jakoś i tak dalej, nie będziecie sobie strzelać w plecy. Natomiast w przypadku maratonu to jest generalnie tak, że tu się wszyscy naparzają. Nie wiem, jak właśnie w tym trybie tego, tej eksploracji solo. Więc to jest trochę inna dynamika. Trochę jest to, wydaje mi się, o tyle dla mnie przyjemniejsze, nie wiem, czy to jest dobre słowo, przyjemniejsze, ale takie uczciwsze, że ja wiem, że jak wchodzimy z drużyną, to my nie wchodzimy, żeby się miziać po pupkach z poznanymi wiesz, graczami, tylko my idziemy na wygrzew, nie? I będziemy, kto pierwszy, ten lepszy. I wydaje mi się, to jest takie trochę bardziej, bo Ark Riders jest trochę taki, ja wiem, że generalnie w tym community jest tak, że wiadomo, że jak idziesz z zespołem, no to wiadomo, że idziesz na PvP, a jak idziesz sam, no to idziesz pod solo. I w sensie raczej szansa na to, że w mniejszym stopniu będzie walka konfrontacyjna. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze bardziej, wiesz, jakby otwarcie i wprost powiedziane. I pokazane. I to, wiesz, mi się podoba strzelanie, podobają te bronie, które tam były pokazane, mi się podoba generalnie ten gameplay i próbowałem teraz, nawet odpaliłem sobie Ark Riders z ciekawości, wiesz, żeby zobaczyć jak ten, ale wydaje mi się, że jest dużo dynamiczniejszą grą jednak maraton niż Ark Riders, nie?
To jest strzelanka, faktycznie tak mówisz, że nastawiasz się jak shooter, nie? Że tak, nie chowasz się, nie patrzysz jakoś za winkla i tak dalej, wszystko jest jednak z innej perspektywy, więc ta strategia nawet, czy ta taktyka jest zupełnie inna.
No i jeszcze ta podstawowa zmiana oczywiście w stosunku do Ark Riders, to jest to, że w Ark Riders oczywiście jakąś tam skórkę, ekwipunek sobie zakładasz, przede wszystkim wygląd tej swojej postaci, ale w gruncie rzeczy to nie ma większego znaczenia, jakby to jest tylko skórka. Natomiast tutaj oczywiście te skórki też możesz zmieniać, no ale jeszcze masz te klasy postaci i każda z tych klas postaci ma inne umiejętności, hero shooter, więc to jest taki troszeczkę Ark Riders spotykać się z hero shooterem. Być może, stary, to miał być hero shooter na początku, tylko po tym devastującym sukcesie Concorda.
Tak, no ja się nie zdziwiłbym, gdyby się okazało, że zmienili. I szczerze mówiąc, to ja się cieszę, bo jest miejsce moim zdaniem dla kolejnego extraction shootera, ale nie wiem, czy jest miejsce dla kolejnego hero shootera. I tutaj jakiś taki blend tego wszystkiego jest interesujący. Jedna jest jeszcze rzecz.
Znaczy, ja ci powiem szczerze, ja trochę żałuję, bo ja uwielbiam, i też wróciłem na chwilę i ta gra się w ogóle nie zestarzała, ja uwielbiam Helldivers 2, stary. Wiem, że to nie jest extraction shooter, bo to jest przede wszystkim gra do PvE. Ale ja właśnie bym... Kurczę, no mi się to najbardziej, że robisz te misje, wiesz, i nie ma tego ryzyka, że ktoś ci walnie w plecy, wiesz, plombę, nie? Że jakby... Oczywiście, no to jest po prostu inny typ rozgrywki, nie? I to jest jakby, to już jest kwestia indywidualna, co chcesz. No ale jest coś takiego, my się z kumplem śmiejemy, że czasem te rany to trwają 5 minut. Dłużej się wczytuje ta plansza, stary, niż ten run trwa w maratonie.
Ale wiesz co, jedna jeszcze taka rzecz, która wpływa moim zdaniem na to, jak się podchodzi do właśnie tej rozgrywki, to jest to, że w Ark Riders to jest ludzie, to są ci... Którzy ewentualnie mogą przeciwko sobie walczyć, ale jakby jesteś w stanie, wiesz, widzisz człowieka, no to tak patrzysz, co robi, nie? Ale widzisz, po prostu jesteś w stanie tych przeciwników środowiskowych, nie, jak to nazwać, nie, te roboty, od razu wiesz, że one są nastawione do ciebie. To znaczy, masz rozróżnienie między tymi przeciwnikami, właśnie tymi robotami, no bo od razu je rozpoznajesz w Ark Riders, nie? No bo to są maszyny i one wyglądają jak maszyny, a ludźmi. I ludzie ze względu na to, że mogą być właśnie przyjaźni, to też właśnie jak mówisz, algorytm może wybrać po prostu serwer, jeśli widzi, że grasz nieagresywnie tych współpracujących graczy, więc jak widzisz człowieka, to automatycznie nie strzelasz do niego. A w maratonie to jednak te wszystkie roboty, które z którymi walczymy, które stanowią takie największe zagrożenie, są raczej humanoidalne. I one, przynajmniej w większej odległości, moim zdaniem bardziej się zlewają z tymi. I
no ale
muszę
nie, no
przyznać,
ale teraz na przykład Helldivers się walczy też z robotami. Zaraz widziałem, jak wszedłem, nie?
Znaczy, z robakami.
Ale z robotami takimi humanoidalnymi, one wyglądają jak, nie wiem, terminatory, no.
Tak, 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 tak. Ale nie, bardziej mi chodzi o to, że między ArcGliders a maratonem, a nie Helldivers, bo i dlatego uważam, że maraton pod tym względem jest właśnie taki, że jeśli kogoś widzisz, no to od razu wchodzisz właśnie w konflikt, nie? Od razu się strzelasz i dopiero gdzieś tam z bliska możesz zobaczyć po ruchach, czy to jest gracz, czy nie. Ale przyznam, że ta sztuczna inteligencja, ona czasami...
Nie, no trochę jest głupia, może... stary. My mieliśmy wczoraj, nie wiem, czy to z tobą, nie, z kumplami.
No byliśmy
czy,
tak, wiem, że się
taki
schowaliśmy,
raz, że się schowaliśmy w tym kontenerze. I tam pełno
ale
ich latało.
Moim zdaniem to było idealne schowanie się, bo my żeśmy się schowali w tym momencie, kiedy była zasłona dymna i te roboty nas nie widziały, ale moim zdaniem...
Ja myślę, że one by nie doszły do tego kontenera, bo tam jest jakaś blokada, że kontenerów nie sprawdzają, stary.
Może, ale to było bardzo fajne. To mi się akurat podobało, bo udało nam się wtedy
nie, no bo to wszystko są, wiesz, to jest właśnie to, za co ja uwielbiam gry sieciowe generalnie zawsze, że to się tworzy po prostu zupełnie inna, każdorazowo jakaś opowieść, nie, którą potem możesz sobie opowiedzieć, nie, i jakby każdorazowo tworzy się zupełnie inne, wiesz, inny jest przebieg wydarzeń, inna historia po prostu powstaje, taka naprawdę fajna.
Tak.
Więc wiesz. Natomiast ja powiem szczerze, na razie chociaż miałem parę udanych ranów z randomami, takie randomy na zasadzie ja sam i w ogóle dwóch nieznanych graczy i wiesz, więc to też nie do końca jest tak, tylko że dużo fajniej się gra, jak się komunikuje, znaczy też się z randomami komunikuje, ale to też nie w takim stopniu, nie? Nie wszyscy są też chętni do tego, żeby ten mikrofon, z tego mikrofonu korzystać, nie?
Tak. Znaczy ja w ogóle nie zauważyłem, bo nie miałem takiej sytuacji i też faktycznie jak już jakby spotykasz tą inną drużynę graczy, to nigdy nie jesteś na tyle blisko, żeby uruchomić ten proximity chat. On jest zbudowany w grze, ale to zawsze mi się podobało w tych grach i to w ArcRiders działa właśnie ze względu na to, że gracze...
No tak.
Przynajmniej nie mają takiego pierwszego odruchu, że jak kogoś widzą, to zaraz strzelają. Nie wszyscy, ale generalnie jest tak. I wtedy mówisz, nie strzelaj, albo ja tutaj jestem.
No nie, no to zależy, bo czasem jak odpaliłem właśnie ten ArcRiders po przerwie, to pierwszy run mój był taki, że sobie wszystko tam pozbierałem, wyczyściłem, dochodzę do tej ewakuacji, krzyczę dookoła, nie strzelaj, nie strzelaj. I przyszedł gracz, który po prostu, on przyszedł z nastawieniem, żeby mnie zaciukać, nie? I mnie zarąbał tuż pod samym tym, wiesz, miejscem ewakuacyjnym. Także nie wiem. Znaczy, ja przestałem w którymś momencie grać w ArcRiders i w sumie nie wiem, czy mi się chce do niego wracać, wiesz. Wydaje mi się, że dużo ciekawszy jest dla mnie przynajmniej jest jednak ten maraton.
No w ogóle, i jeszcze jedna rzecz właśnie a propos maratona. W becie chyba były tylko te dwie. Znaczy, trzecia mapa była zablokowana. Mi się nie udało jej odblokować. Nie wiem, czy to było... Czy to jest trzecia mapa, która była do odblokowania w becie?
Mi się też nie udało odblokować, nie wiem.
Czy ona, czy generalnie będą tylko trzy mapy na premierę, to moim zdaniem to jest słabo, jeśli tylko byłyby trzy. Ale, bo były te obrzeża i te drugi, to jak się nazywa ten drugi?
To takie bardziej mokradła.
Tak, tak. Bardzo fajne, bardzo klimatyczne, duże mapy, ale... To jest, i to też był jakiś taki zarzut, który przeczytałem gdzieś, że mimo, bo chyba, nie wiem, ty mówiłeś, że tam jest przeważnie w takim ranie jest przynajmniej, nie wiem, kilka.
No to tylko te mapy mają graczy. Być na premierę, wiesz?
No. No to wygląda jak z Destiny. Z Destiny też oni bardzo dużo obiecywali na początku, że to nie wiadomo ile będzie planet, nie wiadomo co można robić, a później okazało, że
no nie, ale tutaj nie obiecują. Tutaj jest napisane, że masz Perimeter, Dire Marsh, Outpost i USC Marathon Cryo Archive.
To cztery, tak?
Strefa
cztery.
Endgame, nie, no to no tak, cztery.
No ale to się będzie rozwijać, jeśli gra będzie, wiesz, as a service, no to naturalnie będą nowe postacie, nowi bohaterowie, no i nowe miejsca. I to będzie pewnie w jakichś takich odstępach, nie wiem, półrocznych, rocznych. No Bungie akurat strasznie rozciąga, wiesz, te dodatki, ale znowu te dodatki są dosyć spore, więc to będzie ciężko teraz stwierdzić, jak to się sprawdza. Ale czy miałeś wrażenie, że na przykład, nie wiem, za mało było graczy?
Nie.
Czy one nie były za puste, te mapy? Na przykład tak jak eksplorowałeś, nie chciałbyś na przykład więcej tych potyczek?
Nie, bo tam się słyszało tych graczy. No nie wiem, czy chciałbym więcej, bo to, wiesz, to jest pytanie, no czego oczekujesz od gry? No, czy to ma być extraction shooter? Czyli wiesz, idziemy na jakieś pustkowie, zapomnianą planetę i ewentualnie trafimy na innego biegacza? Czy to ma być generalnie 48 graczy na jednej planszy, jeden wielki wygrzew i kto zdobędzie najwięcej fragów, nie? wydaje mi się, że wiesz, że tutaj jednak trochę jest inna. Inna jakby, inna dynamika. Ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to może być flop, wiesz? Ten, tak? Ten cały maraton. Tak, bo wydaje mi się, że wiesz, że tak jak na to patrzę, to tego jest mało tych lokacji, wiesz, tego wszystkiego, nie? Tego jest, kurczę, no to jest takie, no nie wiem, no.
Znaczy wiesz, bo to może być też tak, że mniejsza liczba map to też może być czymś takim jak, nie wiem, no jak masz boisko, nie? Teoretycznie. Czyli to boisko, jego się nauczysz, no nie, tego terenu i później już na pewnym poziomie grasz mechanicznie, nie?
Ale wiesz, ale w normalnej, jak masz nawet więcej map niż te, powiedzmy, te cztery w tych grach, no to też jeżeli dużo grasz, w sensie tam dość intensywnie, no to też dość szybko się uczysz tych map. To jest normalne, że zawsze się tego nauczysz, nie? I jakby zaczynasz już łapać, aha, tu są takie miejsca, tu są takie, tu jest to czy tamto, wiesz.
A to, a ile Warcriders jest tych miejscówek?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że jest więcej tych map. Czekaj, tam jest to pobojowisko, potem jest jeden port kosmiczny, potem jakaś tam brama, tylko że wydaje mi się, że w ogóle chyba są ciutkę większe, nie? Albo tak jest przynajmniej postrzeganie tego, nie? W Ark Riders.
Tak sobie myślisz, że czy jakbyś miał na przykład, nie wiem, jakby było tak, że faktycznie ta beta, no nie, ona nie była jakimś tam stres...
To nie była beta, wiesz, ja chyba też użyłem tego sformułowania, tak, ale to nie jest beta, to był otwarty weekend po prostu, wiesz. Beta to
tak, ale wydaje mi się, że oni będą jakieś tweaki robić, wiesz, że oni będą coś tam zmieniać, nie, no bo to jest pierwszy taki moment, gdzie mają naprawdę masę graczy i oni będą mogli przeanalizować to, jak grali, gdzie są te tak zwane hit zony, jak się gracze zachowują i jeśli oni będą chcieli dobrze reagować, to oni będą to analizować, no, jeszcze mogą coś poprawić, nie? Coś zmienić. Ja bym chciał, żeby... Bo moim zdaniem ten interfejs bardzo ciekawie wygląda, on jest ładny. Moim zdaniem mi się bardzo podoba. I jeśli chodzi o ten, ten schowek, nie, to wszystko, wiesz, to jest dosyć czytelne, no, wiemy co robimy. Ale na przykład miałem straszny problem z tym dziennikiem, znaczy z tym wybieraniem zadań, zleceń. Jak wielokrotnie.
Ale mi się wydaje,
zdarzało,
że tego się nauczysz.
No pewnie tak, ale tak wiesz, teraz jak grałem, no nie mam, miałem, dobiłem do tego poziomu 8, ale to było na zasadzie takiej, że ja faktycznie bardzo takimi drobnymi kroczkami jakby zbierałem te poziomy, bo zdarzało mi się parę razy wziąć zadanie, które nie było na tą mapę. A byłem przekonany, że faktycznie, nie, po kolorze patrzyłem, bo to, wiesz, no bo to niby jakimiś korporacjami chyba jest, czy jakimiś takimi...
Ale to tam, to nie czytałeś tych opisów, bo tam jest po prostu napisane w tych opisach generalnie, gdzie...
Czyli musi być bardziej jakiś easy mode, jakiś dla mnie, wiesz, jakieś ikonkami muszą mi...
No może, ale wiesz, ale mi się wydaje, że ja nie miałem z tym, ja się dość szybko zaadoptowałem. Ja w ogóle uważam, że ta strona akurat estetyczna to jest chyba najmocniejsza po samym gameplayu moim zdaniem strona i mi się to podoba, że to jest takie inne. Wiesz, że to nie jest takie bezpieczne, nie? Bo mam wrażenie, że w Ark Riders te wszystkie menusy, to wszystko jest takie bezpieczne, żeby każdy w miarę się tam w tym odnalazł i tyle. Jedyne zastrzeżenie mam takie, że faktycznie ten ekwipunek, który z kolei też znowu mi się bardzo podoba, że jest taki rozpikselowany, bo mi się podoba ten neo, retro, futuro, coś tam, które tu jest. To wymieszanie, wiesz, takiej i sztuczna inteligencja, i te wydruki 3D, i te ciała sztuczne, i tak dalej, a z drugiej strony jednak odległa przyszłość, AI i wiesz, my de facto, kim my jesteśmy? My jesteśmy jakimiś bytami wirtualnymi i my się tylko materializujemy w tych różnych ciałach, tak? W tych różnych skorupach i realizujemy misje na terenie tej kolonii Maraton, nie? Tam, która była założona na Tau Ceti. Natomiast wiesz, także ta strona wizualna uważam, właśnie to co mi się nie podobało, no to przede wszystkim to, że te elementy w tym ekwipunku, na przykład jak się skupisz, tam masz kilka takich elementów dodatkowych, które sobie masz założyć tam na nogi, na klatkę i chyba na głowę, wydaje mi się, takie elementy są, które zwiększają jakieś tam twoje, na przykład nie wiem, że szybciej pojawia ci się rzeczy w otwieranym kontenerze na przykład, nie? Na misji, tak? Albo że szybciej przeszukujesz po prostu, to to wiesz, to one wszystkie wyglądają tak samo i musisz tak naprawdę poczekać chwilę tym kursorem nad tym, żeby się wyświetlił opis, żeby, aha, dobra, to jest taka zdolność i to jest dla mnie jedyny taki stosunkowo mały zarzut, ale reszta to jest też wydaje mi się, dość czytelna, wiesz, jaka amunicja, jaka broń i tak dalej, tak. To jest, wydaje mi się, nawet to jest
nie,
łatwiej,
no, amunicja jest
łatwiej
bardzo
pokazane, niż w Ark Riders, bo w Ark Riders musisz sprawdzić, nie, przeczytać, aha, dobra, to jest ciężka i tam masz wyszczególnione, że to jest tam ferro, nie ferro i tak dalej.
No, ale przyznam się, że miałem ten moment brain farta, że wziąłem broń i wziąłem złą amunicję do niej, no ale każdy ma taki moment. No. Ale twoją ulubioną postacią chyba był ten Assassin, nie? W ogóle...
Nie wiem, czy Assassin, ten taki, co się chowa. No ja w nim najwięcej gram, faktycznie mi się fajnie nie grało, zwłaszcza, że wiesz, jak my graliśmy...
Taką niewidzialność to, ma, to przydaje kumpel, się do leczenia, znaczy do nie leczenia.
Jeden mój kumpel grał tym, tym takim tankiem. Kierkim?
Tak.
A Wojtek, chyba, którego tutaj pozdrawiamy, korzystamy z okazji, pozdrawiamy Wojtka, grał healerem jakby, nie? I wydaje mi się, że to się fajnie wszystko kombiło i fajnie
Wojtek zaimponował mi, bo tak najbardziej tak spokojnie tak ogarniał wszystko i tak dalej.
No, to jest, wiesz, weteran.
Wiesz, mówi spokojnie, nie, ja tutaj rzucę drona leczącego, ty nic nie musisz robić i tak dalej, wiesz, to mi się podobało. Tak, bo ja generalnie, tak jak mówię, no ja podchodzę z tego właśnie tak, że lubię takie gry, tylko właśnie kwestia jest taka, że ja zawsze jak gram sam, to robię dużo błędów. Jako takich, nie, że po prostu nie optymalizuję rozgrywki. Ale jednak jak cię ktoś prowadzi, ktoś to wie, co trzeba robić, jak trzeba robić, to jest jednak inny rodzaj zabawy.
Zresztą wiesz, to jest dużo takich taktycznych rzeczy, bo to wiesz, jak widzicie tych, możecie jako drużyna też podchodzić do, tak jak pamiętam, no jak się w te nasze najlepsze rany, no to się podchodziło, wiesz, do celu z różnych kierunków. Ten szedł na starcie czołowe, ja się skradałem, gdzieś od tyłu zachodziłem, ktoś inny robił coś innego, wiesz, więc to się fajnie grało. Tak. No wydaje mi się, że to jest taki gameplay, nie wiem, czy to jest taki gameplay, tak jak ja zapamiętałem w Ark Riders, wiesz, w Ark Riders tego nie ma po prostu, tam jasne, że niby jest też ta walka i tak dalej, ale no, może źle powiedziałem, że tego nie ma, ale jest zupełnie inna dynamika, wiesz, zupełnie jest inna dynamika tych walk i to jest zupełnie inna gra, no, ale mówię, no to są gry generalnie dla ludzi, którzy lubią rozgrywkę sieciową. Jak ktoś nie lubi rozgrywki sieciowej, jak ktoś nie lubi multi w żadnej postaci, no to nie ma sensu w ogóle podchodzić, bo tu nie ma żadnego komponentu solo, tu nie ma żadnej kampanii, tu nie ma... Znaczy, niby tam są te solo misje, ale mówię, ja w ogóle tego nie sprawdziłem, więc nie wiem, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o... Jeśli chodzi w ogóle o kampanię czy coś, to tu nie ma żadnej kampanii. To jakby jasne, tam niby jest fabularnie to wszystko jakoś tam, że odblokowujesz te korporacje i potem robisz dla tych korporacji różne zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Okej.
Jest jakiś kodeks, nie? Tam
jest jakiś kodeks, tak. Masz też, fajnie jest zrobiony ten rozwój postaci, bo dzięki tym korporacjom dostajesz dostęp do różnych chipów, które sobie możesz tam gdzieś, wiesz, w tą swoją sztuczną intencję. To mi się bardzo podoba, wiesz. Ale to mi się, ja w ogóle maraton byłem zainteresowany od pierwszego tego trailera. No, on był genialny, wiesz, ten taki pierwszy announcement trailer, moim zdaniem, wiesz. Mm-hmm. Uważam, że...
Ja żałuję, że nie... Znaczy, nie żałuję, tylko wydaje mi się, że wtedy to było faktycznie, wiesz, oni by wtedy musieli zrobić inną grę, ale że nie ma tych innych trybów rozgrywki.
No ja żałuję w tym sensie, że ja bym chciał na przykład taki tryb stricte PvE. Ja bym chciał taki tryb, wiesz, jako drużyna wchodzimy we trzech, wiemy, że będziemy czyścić mapę z robotów, mamy określony czas, mamy jakieś misje do wykonania i działamy.
Dokładnie. A jeszcze w drugą stronę...
Tak jak wiesz, w Helldivers, tryb... musimy zrobić misję i wrócić, nie?
Dokładnie, ale zrobić jeszcze jeden dodatkowy tryb, w którym właściwie masz więcej graczy, mniej robotów, a jeszcze dodatkowo możesz wprowadzić takie... rodzaj jakiegoś takiego zagrożenia, nie wiem, zwężającej się mapy, jak w Battle Royale'ach, nie? Że po prostu jakby spycha cię do tego, żebyś wszyscy, żeby szli do tego jednego punktu. No jak mówię, no klasyczny Battle Royale.
No okej, no ja nie wiem.
Ale
ja
jako taki dodatkowy tryb, nie? Żeby ta gra miała potencjał bycia czymś więcej niż tym, bo domyślam się, że w pewnym momencie to ci się znudzi, nie? Że jak będziesz obserwował rozwój swojej postaci i gra bez tych dodatkowych opłat, bez tego premium, nie wiem, kupowania jakiejś waluty w grze, będzie ci oferowała to, żebyś widział na przykład rozwój swojej postaci, no bo są upgrade'y, tam jest rozwój postaci, ale chodzi mi o to, żeby ten wizualny był. Bo tam już na początku można było tam odblokować jakieś takie proste rzeczy, jakieś emblematy, jakieś ikonki, sztandar chyba można zmienić sobie było, przynajmniej ja tam zmieniłem. Ale też wyobrażam sobie, że możesz zmienić też tą skórkę, nie? Postaci całkowicie. No to są fajne rzeczy, nie? Że to zrobisz sobie postać, którą chcesz, wciąga cię to i ja to rozumiem, nie? Ale w pewnym momencie mi się wydaje, że to się może gdzieś znudzić, przejeść, nie? I jest potrzebny taki endgame, ale taki endgame, który jest jakby za takim, nie wiem, jak to określić, ale chodzi mi o to, że to jest taki endgame z taką poprzeczką, że tam już trzeba grindować, nie? Że tam jest po prostu, że
nie, myślę, jak że, ja masz nie wiem, ten sprzęt,
to jesteś cały na platynowo, ale to jest ten taki absolutny endgame, nie? Że do tego poziomu tacy normalni gracze mogą, wiesz, się fajnie bawić, nie? Że ten, tylko wiesz, staram się to domyślić, jak to na przykład zmienili po latach w Destiny, nie? Bo ja pamiętam to pierwsze Destiny od tego ostatecznego Destiny albo Destiny 2, oni ten system tego światła, tego wszystkiego, jak się tam upgrade'owało, zmieniali kilkukrotnie. I to resetowali gracze, resetowali te progresy, tam ludzie byli niezadowoleni. I ja nie wiem, jak to tutaj będzie, ale ten progres, wiesz, jest ważny dla graczy, wiesz, to budowanie postaci jest bardzo ważne, że to nie może być tylko taki shooter, gdzie po prostu wchodzisz sobie i chcesz sobie popykać, tylko faktycznie budujesz tą swoją postać, budujesz sobie całą otoczkę tego, wiesz, dopowiadasz sobie do tej historii. Ten lore będzie ważny, żeby rozwinęli, na przykład, nie wiem, jakiś odcinek Secret Level, jeśli się okaże, że ten projekt pociągną, to zamiast, wiesz, zrobili odcinek o Concordzie, no to mogliby teraz zrobić o maratonie, nie? Więc kto wie, nie? No ale cieszę się, że jednak widzisz tam jakiś potencjał, że chcesz w to zagrać i w takim razie ja też się skuszę, że tak się wyrażę.
No ja wiem, że Wojtek chyba też będzie grał, więc na pewno ktoś tam się znajdzie do gry. Nie wiem, czy Łukasz...
No jest crossplay działający.
Łukasz niby mu się nie podobało, ale teraz mówi, że poczeka, co będzie po premierze. Tak mi ostatnio mówił, że wiesz, że poczeka po premierze.
Konsolowcy z Xboxa nie mają za wiele gier fajnych, żeby grać, więc niech się cieszą, że Sony im robi gierkę, nie?
Dokładnie.
No ale takie czasy. No, no ale drogi już, czy coś jeszcze grałeś oprócz maratona przez ostatni tydzień? Czy przeplatałeś sobie te sesje?
Chciałem bardzo zagrać, dalej wrócić do tej Persony 5. Ale nie udało mi się. Trochę się teraz boję wrócić.
No ale boisz się, że po prostu zapomniałeś tych systemów?
Nie, chyba nie zapomniałem tych systemów, to chyba jakoś tam z grubsza pamiętam to wszystko. Wiesz, no ja 50 parę godzin tam wbiłem, wiesz, to jednak trochę się ogarnia, nie? Ale myślę, że... Ale generalnie wrócę pewnie do któryś... Bo zacząłem się zastanawiać, czy Personę... Bo jednak chcę wrócić też do Persony 3 i zastanawiałem się, czy teraz nie zostawić tej rozkopanej Persony 5, którą i tak mam i po prostu nie pobawić się trochę Personą 3, która wiesz, już... Na Switchu 2 wygląda tak jak na dużych konsolach, jest fajnie dopieszczona, ma 60 klatek, jest ładna graficznie. Wiem, że mi się tam nie podobało generalnie to strzelanie sobie w łeb. To było dla mnie takie, powiedzmy, metaforyczne, ale mimo wszystko tak mi się średnio to podobało. No ale chyba chciałbym właśnie do tego wrócić. No i w tym roku wyjdzie Persona 4 też. Taka już dopieszczona jak taki, nie wiem, czy to będzie remake, czy remaster, nie, remake taki chyba to będzie jak...
No ale ta Persona 4 to ona już miała tych dopieszczonych wersji kilka.
Nie miała dopieszczonej, takiej prawdziwie dopieszczonej, nie? Takiej, nie? Ta ostatnia to jest ta Persona 4 Gold. Też ją kupiłem oczywiście na fali mojej, wiesz, mojego zachłyśnięcia Personą, ale to w dalszym ciągu jest taki, to trąci myszką trochę. To ja wiem, że to jest, powiedzmy, tam upgrade'owane graficznie i tak dalej, w sensie bardziej rozdzielczościowo, bo to cały czas ta wersja z PSP. Ale ta nowa wersja to już będzie, znaczy, wiesz, nie, jakby przełożenie.
Persona 4, o niej mówimy, tak?
No Persona 4, tak, o niej mówimy, tak.
Aha. Nie, bo teraz tak sobie doczytałem, że Persona 4, bo ona nie wyszła na PSP, na Wicie wyszła w wersji
Golden. Na Wicie, przepraszam, na Wicie. Tak, nie, to jest, zrzucam tak. To na karb mojego...
diety jakomuś Jasia.
Nie, mojego arogancji, mojego dyletanctwa związanego z PSP lub Wity nigdy
bo faktycznie
nie miałem.
Masz rację, jeśli chodzi o Persona 4, że to będzie Persona 4 Revival i to ma być remake. A nie remaster, więc
tak.
No okej. Okay.
No, był taki trailer pokazujący na razie te tła i to bardzo ładnie wygląda, więc na pewno to będzie, wiesz, mówię, na pewno to będzie tak fajnie dopieszczone, jak ta Persona 3 graficznie i tak dalej. Ale czy to będzie, wiesz, czy to będzie, nie wiem, co chcę sobie powiedzieć. Jedyne zastrzeżenie to ja mam z tym strzelaniem w łeb, ale jakby przy Personie, mieszają mi się teraz wątki. Dobra, nieważne.
To w Trójce chyba było, wiem.
W Trójce. Persona 4 ma...
Czwórkę ja wspominam ciepło, czwórkę, bo to była jedna z takich gier, którą ogrywali na Giant Bombie lata temu, jako taka seria filmów. I wiesz, oni to robili w taki sposób, bo to też ich widziałeś, gdzieś siedzi na kanapie. Ja nie pamiętam dokładnie, bo oni to mieli taki kadr, że widziałeś grę, ale też widziałeś ich. Oni tam dopowiadali, śmiali się, komentowali. I to było też tak, że to były dwie drużyny, bo chyba jedna była, był Ryan Davis w świętej pamięci, a w drugiej był Jeff Gerstmann. I zupełnie inne takie, wiesz, podejście. I to mi się strasznie podobało. I to samo było z Deadly Premonition. Oni w ogóle dla mnie rozreklamowali dwie gry. Deadly Premonition, która no, generalnie pewnie świat by o niej zapomniał, ale to jest tak jak z czasami z takimi filmami, które są tak złe, że aż dobre, że ona gdzieś odpaliła i stała się kultową. Może właśnie przez ten cringe, może przez taki niezamierzony humor, albo zamierzony. I też właśnie Persona 4 też mi się kojarzyło jako taki bardzo interesująca gra. Wiesz, jako anime, plus właśnie te takie niekończące się walki, te dungeony, które się tam wchodzi i tłucze te potwory. Ale taki dobry remake, to myślę, że bym spróbował. Jakoś tak.
Pamiętaj, że Persona 3 była, nie wiem czy jeszcze jest, ale jest chyba cały czas dostępna w Game Passie. Persona 3 Reload. Ten remaster.
Także ale bardziej zagrać. Ale to one są jakoś tak połączone ze sobą, że trzeba znać jedynkę, dwójkę, trójkę? Jakby
nie,
tak
nie, wydaje mi się, nie. Że nie. Aha. Nie, tam mechanicznie aha. Jakoś tam, ale nie, no co ty, tak. Każda z tych gier jest... wiesz, mówi się, że Metafor jest teraz taką jakby duchowym następcą persony de facto tej serii, nie? Przeniesienie w taki ten, no Metafor, super, ale nie skończyłem, chcę też do niej wrócić, no. A ja słuchaj, jedną grę mam taką, wiesz, porąbaną. Crystal Theater of Idols. Nie wiem, czy widziałeś, stary.
Ja nawet tego tytułu nie słyszałem.
No, ja wiem, bo ja cię zawsze zaskakuję moimi wyborami.
No, zaskoczyłbyś mnie, jakbyś powiedział, a moją grą roku jest bla, 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 Idol, jakiś tam. Ja nie umiem powtórzyć.
Mogłem sobie Crystal albo... Słuchaj, to jest jakby jak Bioshock, tylko główny bohater ładuje bronię swoją własną krwią, stary. Ja nie wiem, czemu ja kupiłem tą grę, stary, się zastanawiam. Wygooglaj sobie, jak to wygląda. I to jest taki horror niby, nie? I ten główny bohater, jakiś bóg go wysyła na jakąś wyspę i na tej wyspie jest jakiś... I on tak wierzy generalnie w tego boga słońca jakiegoś i on tam spotyka jakąś brygadę, która też niby jest mu oddana i tam, wiesz, coś się dzieje, ale bardzo mało w to gram, bo gram tak z doskoku, bo trochę horror, to trochę straszno. I gram na najniższym poziomie trudności, od razu mówię. Żeby się nie stresować. I mam wrażenie, że ta gra na PlayStation 5 niestety nie ma 60 klatek, tylko ma cały czas, na PlayStation 5 Pro ma cały czas 30. I też mi się to średnio podoba, nie? Ale wygląda bardzo ciekawie, jak ktoś lubi horrory, to polecam, nie? Taki horrorowy Bioshock z dużą ilością krwi. Tak, to jest chyba hiszpańska w ogóle gra.
No, ale z tego, co tak patrzę, to ona nie wygląda źle.
No,
w sensie...
wygląda bardzo fajnie.
Tak, że to nie jest jakiś gra patykiem na wozie pisana.
Nie,
tylko,
to
tylko
jest solidna
konkretnie...
gra. Solidne 5 godzin rozgrywki.
I to jest nówka nieśmigana.
No nówka to wyszło
jakoś
niedawno. To jest niedawno,
dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu.
No, tak.
No, przekonałeś mnie trochę, bo muszę przyznać, że nie spodziewałem się. Ale chyba też kupiłeś ze względu na te zdjęcia, nie? Że ona tak... ładnie wygląda. Nie?
Wiesz co, kupiłem z bardziej prezaicznego powodu, bo kupiłem sobie FIFA i miałem jakieś, zostały mi jakieś środki, bo teraz już nie wrzucam karty z kredytowej na PlayStation, więc zostały mi jakieś tam środki w tych punktach i zastanawiałem się, co kupić. I, tak bym dwie kupił gry jednak. Zawsze dwie gry to lepiej niż jedna, nie? Więc kupię jakąś drugą. No i mówię, to kupię sobie to. Szybko wygooglałem.
Ona jest tania też. Ona jest tania.
Nie wiem, stówek kosztuje, tak? Czy mniej?
Na Steamie kosztuje 18 euro. Znaczy 17,49.
No, tak, na Steamie jest nawet tańsza.
A możesz w paczuszce z Routine kupić też bardzo dobrą grą, tylko bardziej już futurystyczne klimaty, science fiction.
Tak, 65 zł. Ja chyba 89 dałem na, czy 70, nie pamiętam ile, bo też jakaś promocja była generalnie na PlayStation.
No i może nie ma dużo recenzji, jak u mnie to jest 858 recenzji, ale generalnie...
Na Steamie?
Very positive.
5000, tak. Bardzo pozytywne. 5000, bardzo pozytywne u mnie.
Tak? No to nie wiem, dlaczego u mnie. To chyba to regionalnie mi tutaj pokazuje, że ten... Ale mnie przekonałeś, kupuję. Widzisz?
No.
Bo ja tak trochę... Szukam trochę takiej gry, którą mógłbym tak przejść. Nie wiem, czy to jest długa gra. Mam nadzieję, że nie długa gra.
Nie, długa ona jest tak chyba. W sensie, ja żartowałem z 5 godzinami. Ono chyba 20. Aha.
No to jest jeszcze do jakby do przełknięcia, bo ja to wspominałem w poprzednim odcinku. Tak. Wszedłem w wir Warhammera 40 tysięcy.
Widziałem.
W postaci Dawn of War 2. I kurczę, rozegrałem się. No na PC-cie. No,
ale to jest RTS, tak?
To jest RTS, ale taki MOBA RTS, że się tak wyrażę. Znaczy, on nie ma tej struktury MOBY, no nie, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że sterujesz małymi oddziałami. I to są oddziały, którym przewodzą bohaterowie z imienia i nazwiska, znaczy z nazwiska, no nie? I każdy ma jakąś specjalizację. Ja teraz jestem na etapie, że
bo to jest jakaś Definitive Edition, ja widziałem to na Steamie. I...
Tak, bo Anniversary Edition, taka, że ona po prostu została zaupgradowana, wszystkie patche, ona nie wygląda jakoś lepiej, ale ma wszystkie dodatki, które wyszły.
Nie,
i
Definitive Edition
wszystkie
jest
poprawki.
Napisane. A jest jakaś Anniversary, mówisz?
To mi się wydawało... Nie, masz rację. To jest pewnie...
Definitive.
Nie, to u mnie jest napisane Anniversary Edition.
No to ja
nie.
U mnie, no to ja to może...
Ja mam Warhammer 40 tysięcy, Dawn of War 2, Anniversary
Edition. A, bo to jest Dawn of War 2.
Tak.
Of War 2, dobra. To jeszcze mniej Anniversary Edition. 29 zł. Ale mieszane uczucia w większości. Ostatnie recenzje.
Wiesz co, no to jest stara gra. Ona ma, żeby nie skłamać, 10 lat? Nie, w którym roku? No nieważne, ale... To jest gra, która ma swoje lata, nie? To widać, nie? Ale jest taki niesamowity klimat, bo wiesz, na początku no to tak klikasz i nie masz takiej jakby kontroli, nie stosujesz żadnej taktyki, tam nie budujesz baz. Przeważnie każda misja polega na tym, że masz jakiś cel, coś musisz zdobyć, pokonać jakieś hordy, nie wiem, tyranidów, orków, no, eldarów, no nie, też się pojawiają. No wiesz, no jest, tych przeciwników masz kilka rodzajów, tam podróżujesz między tymi planetami, więc po prostu robisz misję, no nie? I to tak zagrożenie tam widać, że wzrasta, więc musisz jakby odpowiednio między tymi misjami balansować, ale teraz robiłem taką misję specjalną, zamykałem jakieś diabelskie wrota i no pewnie z loru to pewnie ty się orientujesz, o co chodzi już, ale ja to...
Nie, ja z tak, Warhammera 40 tysięcy nie jestem jakimś tutaj wielkim ekspertem.
Tak, i w pierwszej misji, no nie, tam jeden z tych bohaterów, nie wiem, tam zostaje. No nie, ja się nie zorientowałem, ale wracam z tej misji i tutaj mi kogoś brakuje. Ale jest tak, że jest później druga część tej misji i on jak już wraca, to w ogóle mają te pancerze właśnie tych Terminatorów, więc są, wiesz, bardziej ciężej pancerzeni. Albo nawet jeden to wraca w ogóle z tej misji i już ma tego dreadnauta, tak? To są takie, już takie kroczące, wiesz, bardziej roboty, no nie, niż ten. Zresztą w ogóle ja nie siedzę w tym lorze, ale tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że to jest powiedzmy ciało, jakby to jest taki bardziej cyborg, nie? Że ty jesteś jakby ciałem w tym robocie, nie? Że to nie jest tak, że ty wchodzisz jak ten pancerz, tylko to jesteś jak Robocop taki. I strasznie mi się to podoba, bo to jest taki niesamowity klimat, nie? Tych właśnie Space Marines, to są malutkie oddziały, ale zależnie od tego, z kim walczysz, no to tam po prostu się dzieje bardzo dużo. I to musisz tak taktycznie, wiesz, rozstawiać. Masz te umiejętności specjalne. Więc ja na początku sobie tak, wiesz, wszystko myszką klikałem, ale jak już się zaczyna robić poważnie, to musisz mieć tak, te oddziały pod cyferkami, a jednocześnie pod literkami masz te umiejętności specjalne. I miazga. I mi się strasznie podoba, tylko to też jest gra na 10 godzin i trochę jestem przerażony, bo nie chcę przeskakiwać do Dawn of War 3, bo wiem, że ona będzie dużo ładniej wyglądała i ja już do dwójki nie wrócę, więc się tak bawię, nie? No.
Ale nie, wyjdzie no tak, chyba w Total Warze, zdaje się, teraz ten 40 tysięcy, a w ogóle grałeś, ja to generalnie jestem wielkim fanem Total Warów i mam cały czas zainstalowanego Total War Faroa, czyli Faraon Dynasties, i cały czas go nie odpaliłem. Raz odpaliłem, przeszedłem jakieś tam 5 minut i wyłączyłem, bo stwierdziłem, że teraz nie mam czasu na to, żeby się w to wdrażać, ale generalnie te Total Wary, Warhammer Total War 1, 2, 3, no to sztos.
Znaczy się zastanawiam, czy nie było już takiej gry właśnie tego w uniwersum Warhammera, że tak było takim totalnym RTS-em, gdzie masz po prostu potężne oddziały, no nie, że masz wszystkie te rodzaje jednostek, nie? Był taki klasyczny, nie mówię o Dawn of War 1, nie? Bo tam pewnie po części masz, nie? Bo tam budujesz te bazy, więc musisz mieć różne rodzaje pojazdów, nie? I tak dalej, ale tak w tej skali, co będzie w Total Warze. To tego się nie mogę doczekać i bardzo chętnie zobaczę, nie?
No Total War, Warhammer, Total War Warhammer 40 tysięcy, stary, no to będzie epic, to na pewno.
Bo Total War, wiesz, jakby nie jest w mojej bańce, ale w tym wydaniu, kurczę, no czemu nie? Zresztą zauważyłem, że ja jakoś tak bronię się, nie? Że ja nie jestem jakby zainteresowany tym lorem tak bardzo, nie? Ale jednak Space Marines i to wszystko, co jest z nimi związane, zawsze mi się podobało. I czy to było w postaci, nie wiem, tam Space Hulka, nie, tam oryginalnego. Zresztą w ogóle Space Hulk miał bardzo fajną taką nową edycję sprzed kilku lat. Taką dużo ładniejszą, nie? No bo wiesz, ten klasyczny jeszcze z czasów Amigi. Znaczy, dla mnie to była taka średnio grywalna gra. Ja nigdy jej nie zgłębiłem na tyle, żeby jakby cieszyć się z tego tytułu na tyle, na ile zasługuje, ale ten Space Hulk z ostatnich lat jakoś bardziej mi podszedł, nie? Ale to też była dużo trudniejsza gra, taka bardziej taktyczna. No, nawet kupiłem teraz, tylko sprowadzałem z Niemiec, bo gdzieś, to jest w ogóle też ciekawe, przez to, że te licencje, prawda, gdzieś wygaszają, dużo gier ze świata Warhammera, one przestały być dostępne na Steamie. Nie możesz je kupić, no chyba, że gdzieś tam znajdziesz klucz, te klucze, ceny tych kluczy dochodzą do, wiesz, do jakichś kosmicznych, wiesz, poziomów i po prostu gdzieś znalazłem wersję na PlayStation 4 właśnie też takiej bardziej taktycznej, w stylu UFO można powiedzieć, gry ze świata Warhammera 40. Nie, zapomniałem, jak się nazywała. Dead coś tam?
Nie wiem. Okay.
Zaraz, to czekaj.
Dead Space. Ja jeszcze, wiesz, kupiłem trochę planszówek, ale nie chcę mówić jakich, więc, bo nie chcę, bo chcę o nich powiedzieć, wiesz, jak trochę więcej w nie pogram, albo w ogóle pogram, bo jedną taką kupiłem, co nawet nie zdąży. W sobotę zacząłem ją rozpakowywać i mówię do żony, to może zagramy wieczorem. Dobra, to wieczorem zagramy, nie? A potem nagle się okazuje, że utknąłem na segregowaniu elementów na 2 godziny.
Deathwatch. Warhammer 60 tysięcy Deathwatch. Też taka z Space Marinami się chodzi, tylko bardziej taka taktyczna, nie, z widokiem z góry. Tak, całkiem sympatyczna, tylko kurczę, no ja żałuję, że nie mogę grać na PC-cie, gdzie sobie myszką sterować, a nie padem. No ale to już jest inna inszość. No. No to możemy zrobić taki mały kącik kulturalny, jak chcesz, drogi Juszu.
Nie wiem, czy ja mam coś kulturalnego? No kupowałem komiksów.
O, to może tak poleć jakiś taki komiks. Bo moim zdaniem bardzo fajnie, no właśnie, no bo
zaczęliśmy. Kupiłem resztę brakujących tomów.
A one cały czas wychodzą? Czy to po prostu wszystko, co wyszło w Polsce?
Wychodzą, tak. Kupiłem stare brakujące tomy z Łowców Smoków. Czyli stary, słuchaj, w sobotę pojechałem odebrać zamówienie. Czy w piątek, przepraszam, i to były tomy od 4 do bodajże 15, czyli 11 tomów i moja córka do mnie mówi na drugi dzień, tata zgadnij, gdzie ja już jestem, który tom czytam, nie wiem, 5, a ona mówi, nie, 11.
No, wciągnęło się dziecko. No.
No, także wiesz. Także ja też będę. Ale to jest super manga, stary. Mi się strasznie podoba. Uważam, że jest naprawdę świetna i to zdecydowanie. No i wiesz.
Taki serial kiedyś był, nie? Że to jest jakiś francusko. Chiński serial animowany nie był?
Wydaje mi się, że mógł być jakiś serial, jakieś anime mogło być. Czy chińskie, czy francusko-chińskie, nie wiem. No, wydaje mi się, że japońskie.
Nie, bo patrzę, jest jakiś serial animowany Łowcy Smoków, no nie, ale on jest Dragon Hunters 2004-2007, francusko-chiński serial animowany.
No to może być, ale że chiński, to mnie jakoś ten, ale latają tak. Na statku powietrznym takim, wiesz, jak z któregoś odcinka Torgala, że ten statek ma po prostu, wiesz, balony i wygląda jak statek, ale z taki latający w powietrzu.
To może ci powiem, jakich są bohaterowie. No. Gwizdo, Lian Chu, Angelina, nie. Zaza, Hector.
Nie, to nie.
To, nie. To
musi być Mika, musi być, wiesz, Wani. Musi być tam jeszcze to, nie wiem jak ono się nazywa, wyleciało mi z głowy, na T. Takita, o, Takita. Wiesz.
Nie, to zupełnie co innego, tak, to jest zupełnie co innego.
Nie, no bo to jest super manga, bo to jest, wiesz, generalnie tam każda postać jest inna, wiesz, jak w dobrym serialu, każda postać jest zupełnie inaczej zarysowana, też tak fabularnie, więc tam masz takich, wiesz... Ten jeden z tych gości, ten Mika, to jest, on lata na tych statków i on uwielbia to smocze mięso, nie? On tam po prostu każdego smoka by zeżarł, nie? Na każdego patrzy, to się zastanawia, jak on smakuje i co można z niego upitrasić, nie? I tam, wiesz, odnosi się do jakichś starych tych, nie? Z kolei, wiesz, ta Vani, Vanabel, bodajże ona się nazywa, to jest taka, wiesz, taka największa laska, nie? Na tym całym, wiesz, statku, nie? I ona tam, wiesz, wszyscy tam do niej wzdychają, nie? I ona też jest ciekawa. Także super, no co jeszcze? No jeszcze mam jedną mangę, ale też nie chcę o niej mówić, bo wiesz, bo teraz mógłbym tylko i wyłącznie wymienić tytuł i powiedzieć, dlaczego ją kupiłem i dlaczego się w nią wkręciłem. No ale dobra, no już niech ci będzie, to już ci powiem. To jest taka manga, nie pamiętam w tej chwili, czekaj, sobie wygooglam zaraz, żeby się nie pomylić. Kto ją narysował? Narysowała ją kobieta generalnie. I ona się nazywa Die Dark. I to jest taka manga, która ma zupełnie inną kreskę niż typowa manga, w sensie, że bardziej taką, powiedziałbym, mimo wszystko europejską, chociaż pewnie nie do końca, ale mimo wszystko. I jest taka totalnie pokręcona. Nie? Tam jest taka fabuła, że jest jakiś chłopak w kosmosie i jego kości niby mają... Chyba leczą, nie pamiętam, czy spełniają życzenia. Czekaj, próbuję teraz sobie to, się jakby zagubiłem, nie? Niezbyt to dobrze o mnie świadczy, że nie wiem, o czym jest i to po co to kupiłeś w takim razie, jak nie wiesz, o czym jest.
No ale właśnie, ale coś cię tam zainteresowało.
Kreska.
Że okładka,
Gor, kreska, okładka, wszystko, stary. Jakby grafika, przeczytałem sobie, wiesz, próbkę i wiesz, i... Te jego kości mają moc spełniania życzeń i wszyscy na niego polują, wiesz, w galaktyce. No ale tam są jakieś pokręcone postaci. To się nazywa Ku Hayashida, ta autorka. I ona też narysowała, stary, taką już w zasadzie chyba kultową mangę, bym można powiedzieć, którą zdaje się Netflix sfilmował i zacząłem ją oglądać, Dorohedoro. Dorohedoro, stary, to mogę więcej powiedzieć, bo już obejrzałem tam parę odcinków i to jest, wiesz, i też się zastanawiałem, czy nie kupić, bo tu z kolei jest tam z 20 tomów. Chyba mam anime, to jest, zdaje się, pierwszych 7, wydaje mi się, tak jak czytałem. I też wątków jest dużo więcej w mandze niż w anime. I to jest taka pokręcona, że główny bohater jest jakby, ma taką... twarz zamienioną jakby w... Też taka quasi post-apo science fiction, coś takiego, bo to trochę slash fantasy. To się dzieje w jakimś mieście takim, w którym żyją sobie ludzie spokojnie i od czasu do czasu do tego miasta się teleportują magowie, żeby ćwiczyć swoje zaklęcia. I zamieniają ludzi, nie wiem, w jakieś owady. Ten główny bohater łazi z takim jaszczurzym łbem. Jest jak taki wielki jaszczur. I w środku, jak otwiera tą paszczę, to tam jest prawdopodobnie on sam, jego twarz. I za każdym razem, jak ma zabić jakiegoś maga, no to go tak łapie w te kleszcze do tej paszczy i ta twarz mówi, czy to jest ten, czy to nie jest ten, nie? No i wiesz, i to jest tak ciekawe, tak inne i tak, nie wiem, jakieś mam fazę teraz na takie jakieś, mimo że stare, w ogóle mnie te tematy nie interesują, ale jakieś mam chód na gore, stare, na jakieś takie pokręcone klimaty. I to Doro Hedoro idealnie rezonuje w jakby mojej
zastanawiam się, jaki pokręconej wpływ na to miał ukryty wymiar.
Może jakiś stary ukryty.
Mhm. No. Ja w ogóle, jeśli chodzi o Sam Anila, to ostatnio oprócz ukrytego wymiaru też obejrzałem W Paszczy Szaleństwa. W ogóle takie świetne wydanie Arrow.
Kojarzę taka tytuł, ale jakoś nie potrafię skojarzyć.
To jest historia, to jest taka historia w klimatach właśnie takiego szaleństwa a la no, rodem z nowelek, z powieści, historii lovecraftowskich, bo to jest generalnie chodzi o to, że jest pewien pisarz, który zaginął i on jest takim lepszym Stephenem Kingiem, no, wiesz, takim, że po prostu pisze takie książki, które po prostu no, wpływają na ludzi niesamowicie, wiesz, to są takie książki grozy, no i ma wydać nową powieść, ale nagle zniknął. Mhm. I wydawca wynajmuje prywatnego detektywa, znaczy to jest taki prywatny detektyw, ale on jest specjalistą właśnie od tego, żeby, nie wiem, ujawniać, czy gdzieś nie ma jakichś przekrętów ubezpieczeniowych, czy ktoś tak nie robi czegoś, żeby tak naprawdę wyłudzić odszkodowanie, a no i ma znaleźć tego pisarza. I generalnie to jest kapitalny właśnie taki horror, bo my wiemy, jakby to jest taki w klasyczny sposób zaczyna się, że my wiemy, że po prostu ten koleś oszalał, który miał znaleźć tego pisarza. Ale my teraz oglądamy tę historię, jak do tego doszło. Nie? Co się stało, że w pewnym momencie no nie, gość zaczął, wiesz, wyrysować jakieś krzyże, malować się na twarzy, no nie, i został zamknięty.
Sam Neil oszalał po prostu.
Tak, Sam Neil.
Najprawdopodobniej. Ale nie, że w sensie, że on oszalał ogólnie po tym filmie, wiesz.
No, jak sobie pomyślisz, wiesz, w jakich on filmach brał udział, no nie, i tak dalej, że był w ogóle taki bardzo eklektyczny aktor, nie, ale jednak te takie role, gdzie, znaczy oprócz może Parku Jurajskiego, nie, to jednak takie dosyć mroczne, nie. Mm-hmm. No i tam grał ten, jak się nazywa, Jürgen Prochow, dobrze mówię? Mm-hmm.
Jürgen Prochnow chyba.
Prochnow, tak, on grał właśnie tego pisarza, nie, więc też kapitalna rola. Więc w ogóle to jest świetny film. Zresztą ja trochę takie klasyki, nie będę mówił wszystkiego, co oglądałem, bo niektóre to są takie żałosne filmy, ale trafiłem na, gdzieś przypadkiem na czy zwiastun, czy fragment filmu Fatalny Instynkt. I nie wiem, czy kojarzysz, ale znam cię na tyle dobrze, że na pewno wiem, że oglądałeś wielokrotnie takie filmy jak Fatalne Zauroczenie.
Ale
i
to nie jest na Amazon Prime, bo ja kojarzę ten tytuł, mi się wyświetli.
Jest
beka
na Amazon Prime.
Tego właśnie, z tych instynktów.
Tak.
Tylko ja tego nie obejrzałem, ale może obejrzeć z żoną w sumie, bo widzę.
Jest, wiesz co, on jest, to jest, jak lubiłeś filmy z Leni Nielsenem, te wszystkie parodie, on jest w stylu właśnie Nagiej Broni. To jeśli podobały ci się Nagie Bronie, to ci się spodoba. Nie musisz specjalnie kojarzyć ani Fatalnego Zauroczenia, ani Nagiego Instynktu, bo tam
ale kojarzę.
Fabuła jest bardziej w stylu tego Double Indemnity, tak to się chyba mówiło, wiesz, bo generalnie chodzi o to, że tam ta główna intryga nie ma znaczenia. Po prostu główny bohater jest detektywem, który jest jak Leslie Nielsen, nie? No po prostu więcej nie zdradzę, ale jest gra go Armand Asante, tak? Mhm. Więc no, ciekawa rola i tam jest no, masa pięknych kobiet, ale jest jedna scena i troszeczkę zepsuje niektórym oglądanie, jeśli tego nie widział, ale wiesz, jak wygląda. No trochę ci zepsuje, ale tylko na zasadzie takiej, że jak to zobaczysz, to może będziesz się bardziej śmiał, nie? Jak ci powiem. Ale chodzi o to, że wiesz, jaka jest najbardziej skandaliczna scena z Nagiego Instynktu, prawda? No. Scena przesłuchania
no, z tymi
i Sheryl Stone w białej sukience. No i Armand Asante jest w swoim tym biurze, no nie, i przychodzi do niego właśnie przepiękna femme fatale, ma tam do niego interes i ta scena jest spardiowana taka, że ona najpierw jedną nogę kładzie na stole, wiesz, o co chodzi. I w kształcie litery V drugą nogę na drugiej krawędzi blatu. I ja to zobaczyłem, mówię, nie, no, ja muszę zobaczyć to, bo to nie jest w żaden sposób, wiesz, tak pokazane jak w filmie oryginalnym, prawda, z Michaelem Douglasem i Sharon Stone, bo to jest, tam nic nie widzisz, nie, ale sam to po prostu, mówię, jest jaki absurd, muszę zobaczyć ten film. No i całe szczęście, że on był właśnie na Prime, nie, mogłem go obejrzeć i nawet się dobrze bawiłem. No nie? Tam, tak jak mówię, no to jest film z 1994 roku, czyli właśnie z tego okresu, kiedy co chwilę dostawaliśmy jakieś parodie filmów. No nie? Gatunek, który moim zdaniem całkowicie wyparował. No nie robi się parodii filmów, aczkolwiek przeczytałem, że będzie Scary Movie 6. Więc no, jest jakaś nadzieja w tym świecie. Ale wiesz, no parę tygodni temu obejrzałem, to nie jest komedia Della Billy? Nie. To Not Another Teen Movie. Tak jakoś taki jest polski tytuł, jest jakiś taki idiotyczny, wiesz, w ogóle nie oddaję tego. Bo chodzi o to, że Not Another Teen Movie to był taki film z 2001 roku, który jakby nawiązywał do tych wszystkich She's All That, American Pie i tak dalej. Tych wszystkich takich coming of age, nie? Że tam jakaś młoda dziewczyna, nie, poznaje chłopaka, wiesz, takie komedie romantyczne dla młodych ludzi, nie? I to jest kapitalny film. On jest od 18 lat. I ja zapomniałem, jakie tam są hardkorowe sceny. Ale no to jest, no takich filmów się nie robi teraz. Nie dlatego, że nie ma, że powiedzmy jest inna wrażliwość, tylko mi się wydaje, że po prostu jest zapotrzebowanie inne. Jakby nie ma, jakby parodie się przestały sprzedawać, nie? I może to się zmieni, bo ma być podobno Kosmiczne Jaja 2 mają wyjść za jakiś czas, więc byłoby fajnie, no, nie? Gdyby się okazało, że, wiesz, no, zrobili w końcu remake Nagiej Broni z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson. I to nawet nie był taki zły film, wiesz. Nie wiem, czy
nie oglądałem go, nie oglądałem, nie wiem. Też cały czas jest, ale chyba płatny. Jak wejdzie do za darmo, to, DOD, to wtedy obejrzę. Tak.
No. A jakbyś chciał na przykład coś takiego z żoną obejrzeć, które nie byłoby ani komedią, tylko takim no, ciekawym. I też na Prime jest. Nie wiem, czy jaki jest polski tytuł, ale oryginalny to jest Vanished. Nie wiem, czy widziałeś.
Ale nie wiem, bo moja żona ostatnio ogląda jakieś seriale i nie wiem, co to jest. Nie wiem, może ona to ogląda. Vanished? Nie wiem.
No, to jest taki wiesz, no, taki sensacyjny. Generalnie gra tam dziewczyna, którą mogłeś kojarzyć, Kaley Cuoco z Big Bang Theory, tak? Mm-hmm. No, ona tam gra taką dziewczynę, która razem z chłopakiem właśnie podróżuje przez Francję. Widać, że są zakochani, nie? On jakiś tak, że jakąś przyszłość, nie? To nie są małżeństwem, ale no widać, że są z życi. I podczas
ale ten
podróży
film jest
też
niedostępny w twojej lokalizacji, więc...
Tak? No.
To tak samo jak kiedyś coś tam mówiłeś mi o jakimś filmie i też pamiętam, Amazon jednak regionalizuje dość mocno te swoje filmy.
Ale on jest wydawany, on jest stworzony przez MGM, którego właścicielem jest Amazon, więc mi się wydaje, że to jest kwestia tylko jakiejś takiej czasowej...
No może, ale tu jest napisane,
może najpierw
ten film jest
puścić na Polsacie.
Do obejrzenia w twojej lokalizacji. Możliwe, no, może i tak.
Tak, jak będziesz na Polsacie, to tylko powiem tyle, że generalnie jest, fajnie się zawiązuje akcja, bo po prostu oni jadą tym pociągiem, wiesz, tym bullet trainem i nagle się gdzieś tam zatrzymuje, nie? O, ten jej chłopak, nie, ten Tom, dostaje telefon i znika, nie? Pociąg rusza, a jego nie ma. Nie? I wiesz, zaczyna się taka intryga, nie, w stylu, co się stało, no nie, gdzie on zaginął i ona go zaczyna poszukiwać. I oczywiście też jest tak w ten nowoczesny sposób, albo nie nowoczesny, albo klasyczny, że zawiązanie akcji jest od tego, że coś się dzieje, widzisz po prostu jakąś akcję, ta dziewczyna ucieka przed kimś, a później mamy przeniesienie, że tam tydzień wcześniej, nie, i wtedy zaczyna się jakby właściwa fabuła, nie, że oglądamy. No i powiem ci tak, 4 odcinki. Ja w ogóle jestem wielkim fanem właśnie tych miniserii. Ja uwielbiam seriale w dzisiejszych czasach, które potrafią się zamknąć w 4-6 odcinkach. Nie? I są takimi po prostu dłuższymi filmami, ale są jednak jakby na te rozdziały podzielone i to mi się bardzo, bardzo podoba, nie? No ale staram się, wiesz, jakoś tak przeplatać, nie? Wiesz, to granie, a jeszcze jakieś takie inne rozrywki, aczkolwiek ciężko jest, nie? Te gry pochłaniają naprawdę sporo czasu, więc ten. A to jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać, Giuszu, bo tak rzutem na taśmę w ostatnim momencie ostatniego odcinka rozmawialiśmy, wspomniałeś o tej karciance Ironwood, tak?
Tak.
Tak. I już masz kilka więcej sesji z
A ile
nią?
Wtedy ja miałem, bo już nie pamiętam ile wtedy. No teraz już znaczy, no, zagrałem, słuchaj, no, przede wszystkim no, zagrałem parę partii, tak, tak.
No i właśnie, czy bo to jest karcianka, czy to jest jakaś taka karcianka rywalizacyjna, czy jakaś deck builder?
Nie, no to
czy...
jest rywalizacyjna, ale to chyba o tym mówiliśmy. To jest normalna gra dwuosobowa, typowa gra dwuosobowa, gdzie jeden gracz wciela się w stronę wciela się w ten pancerny klan, drugi gracz wciela się w powiedzmy taką, tych plemię puszczy to się nazywa, takich lokalnych tam mieszkańców i to jest całkowicie konfrontacyjna gra dla dwóch osób. Każdy ma tam 30-parokartową talię. W tej talii jakby mamy trzy karty bazowe, czyli takie, które jakby będziemy za każdym razem w każdej rundzie mieli na ręce. I mamy tam 30-parę kart specjalnych tak zwanych. Nie? Ponieważ gra jest asymetryczna, więc to plemię puszczy ma też jeszcze karty takie dodatkowe, wiesz, takie przepowiedni, nie? Gdzie się tam pojawi totem. No i zadaniem pancernego klanu jest generalnie wybudowanie kuźni na trzech górach, które się znajdują na tym zewnętrznym jakby obszarze, na tych zewnętrznych górach. Natomiast zadaniem plemienia puszczy jest przede wszystkim przywołanie totemu i wyciągnięcie go poza planszę jakby i też musi zrobić trzy totemy musi przywołać, nie? Bo te trzy totemy spowodują, że tam obudzi się jakieś straszne wiesz mhm. jakby to powiedzieć, straszne nie straszne, tylko jakiś taki demon puszczy czy coś takiego, nie? No ja zagrałem, wiesz, we wszystkich kombinacjach w domu możliwych, to znaczy i z żoną, i z córką grałem. I właśnie córka mnie mega zaskoczyła, słuchaj, bo po pierwsze wygrała pierwszą partię, bardzo szybko złapała zasady. I ja uważam, po tej pierwszej partii takiej niezbyt, to uważam, że już po tych kilku partiach, że to jest świetna gra. Naprawdę pięknie wydana zresztą. Może no nawet...
Właśnie widziałem, że tam w każdym wydaniu są te takie kryształki, takie grube znaczniki. Że to...
to są... te Pancerny Klan to po prostu ma te komponenty metalowe. To są jakby takie wielkie monety. Wiesz, te jednostki to są małe monety, kuźnie to są takie większe. Normalnie metalowe, one mają swoją wagę i tak dalej. Natomiast ten plemię puszczy drewniane komponenty. I to jest, wiesz, to nie jest żaden deck builder, bo jakby na początku gry dobieramy sobie te trzy bazowe karty, które mamy i mamy tą talię kart specjalnych. I z tej talii w pierwszej rundzie generalnie dobiera się cztery karty i z tych czterech kart dwie się zostawia na ręce, a dwie pozostałe się z powrotem wtasowuje. I generalnie w toku rozgrywki każda karta jest jednorazowego użytku i każda karta jest inna. Tu nie ma dwóch takich samych kart. Przy czym rozgrywka wygląda w ten sposób, że jak jest ta pierwsza runda, no to oczywiście jest tam jakieś tam przygotowanie do rundy i potem jest ta faza akcji. I w fazie akcji ja najpierw zawsze plemię puszczy jest pierwszy, czyli plemię puszczy zagrywa kartę, pancerny klan zagrywa kartę. Potem plemię puszczy zagramy po trzy karty na zmianę i teraz, jeżeli to były karty bazowe, no to na koniec jakby rundy one wracają do nas na rękę i będziemy mogli dalej z nimi grać, a jeśli to były karty specjalne, to po prostu je odrzucamy zupełnie. I wiesz, i wydaje mi się, że... Znaczy nie to, że mi się wydaje, nic mi się nie wydaje. To jest świetna gra.
Tak.
Uważam, że to jest świetna gra. Generalnie.
Wiesz co, jak tak pierwsze wrażenie, tak patrzyłem na niektóre karty, mi się wydawało, że tak średnio są narysowane. Ale jak sobie teraz przeglądam zdjęcia z tego, to ona się bardzo ładnie prezentuje.
Nie, no, bardzo ładna gra, wiesz, ale przede wszystkim dla mnie istotna jest, wiesz, mechanika nie? Tej gry, a mechanika jest super, nie? Nie wiem, czy ona jest...
Bo chodzi mi o to, że ona jest bardzo ładna, ale w sensie, czy jest też czytelna, nie? Bo czasami...
Bardzo, mega. No słuchaj, no jeżeli moja żona i moja córka obie, nawet podejrzewam, że już tak powiem, że wydaje mi się, że moja córka to po prostu na zasadzie w lot chwyciła, o co chodzi. Także i to była bardzo satysfakcjonująca, i z nią to była bardzo satysfakcjonująca partia, bo to była do samego końca, wyprzedziła mnie o jedną, wiesz, bo ta gra jest na żyletki zawsze. Jak już gracze wiedzą mniej więcej, o co chodzi, to tu nie ma czegoś takiego, że jeżeli wiesz, jak grać i jakby nie a gra nie polega tylko na tym, że ty sobie coś tam robisz, tylko też starasz się uniemożliwić ruchy przeciwnikowi. Jak wiesz, że ten gracz przywoła totem w którymś momencie i jego zadaniem jest wyciągnięcie tego totemu, no to robisz wszystko, żeby mu to uniemożliwić, utrudnić, między innymi. A z kolei, jeżeli wiesz, że ten pancerny klan, jego zadaniem jest wybudowanie tych trzech kuźni, a on najpierw musi wybudować fundament. Fundament buduje generalnie za free, a potem musi zapłacić 5 kryształów, albo jeżeli ma jakieś karty, no to musi, to może obniżyć ewentualnie ten koszt tam do, powiedzmy, 3 kryształów, widziałem, chyba najtańszy koszt był, no to wtedy wiesz, że twoim celem jest usunięcie mu tych kryształów, nie, z jego, a te kryształy możesz mu atakować, jeżeli atakujesz stolicę, nie? I teraz też jako pancerny, jako plemię puszczy masz karty, które ci umożliwiają właśnie zabieranie na przykład, nie wiem, wszystkich to nie, ale tam połowy kryształów zaokrąglając w górę, albo na przykład 2 kryształów, 3 i tak dalej. I to też jest jako taka dodatkowa strategia. No i najważniejsza rzecz, że jakby w jednej rozgrywce ty nie przemielisz całej tej talii. Bo generalnie później, w każdej kolejnej turze dobiera się tylko 2 karty. Oczywiście te karty czasem mają dodatkowe efekty, które ci pozwalają zebrać jakieś tam dodatkowe karty, ale nie no, gra jest świetna. Kurczę, jak na dwuosobowo... Przede wszystkim jest stosunkowo krótka, bo ja nie mierzyłem tego czasu, ale wydaje mi się, że nie przekroczyła żadna partia, w którą grałem, godziny, ale myślę, że na pewno trwała więcej niż pół godziny, więc to już jest taka, to już nie jest taki filerek, tylko to jest już taka trochę dłuższa gra i ona jest bardzo satysfakcjonująca, stary, bo w tym krótkim czasie te decyzje, które się podejmuje, są bardzo takie, wiesz, mięsiste, nie? To jakby to jest taka naprawdę ząb za ząb akcja. Więc gra jest naprawdę bardzo, bardzo udana pod tym względem, moim zdaniem. Nie wiem, czy ona jest dobrze wyceniona, nie? Bo ona kosztuje chyba 170 zł. Wydaje mi się, że jakby kosztowała 120, to by było lepiej. Ja oczywiście tam miałem jakieś promocje i tak dalej. Rabaty. Tak, rabaty, więc ja sobie ją kupiłem trochę mniej. Ale...
No ona na Rebelu kosztuje pełną cenę i to jest 230.
Nie, no to uważam, że to jest za dużo. Nie, no w Planszomanii kosztuje 179, no powiedzmy od tego sobie tam te 20 zł rabatów liczysz, to 150.
Widzę, że jest taka strona. Tak. Nie kojarzę tak za bardzo tego sklepu, ale za 150 i mają w ogóle Thorgala za 90, 89, 99 i tak się zastanawiam nad tym Thorgalem cały czas.
Ale którego?
Ja wiem,
tego
że ty
karcianego.
Karcianego, ale właśnie nie wiem, bo ty miałeś tą przygodę.
Znaczy ja mam wrażenie, że ten Thorgal jest jakimś, albo to jest tak, że to jest niewypowiedziany starter i do tego coś jeszcze wyjdzie, albo to jest tak, że to miało być coś więcej, ale coś nie wypaliło i generalnie to wydali w takiej formie. Bo ta instrukcja sprawia wrażenie, jakby... Bo wiesz, bo tam masz informację, że tam o mieszaniu kart, o budowaniu talii, nawet w bardziej zaawansowanej rozgrywce. Więc... Ale grało się... Wiesz, mi się w Thorgala grało bardzo przyjemnie. Też graliśmy z żoną chwilę. Muszę właśnie odkurzyć tego Thorgala i w niego pograć. I grało się bardzo fajnie. Ale to jest, wiesz, to... Obejrzyj sobie na planszówki online gameplay z Thorgala. I tam, jeśli nie widziałeś, no to tam sobie obejrzyj, nie? Bo myślałem, że mówisz jeszcze o tym Thorgalu takim planszowym, tym takim, powiedzmy, quasi euro z fabułą, który zrobiła ta Joanna Kijanka i chyba, nie wiem, czy Trzewiczek tam też maczał palce w tym. Ten jest bardzo ciekawy, Thorgal, tylko kurde, jak to każda, nie każda, ale jak niektóre gry Porsalu, już mówię niektóre, bo Ironwood wydaje mi się ma stosunkowo klarowną instrukcję, ale stary Thorgal to ma taką instrukcję, że tam jest napisane, są jedne rzeczy są napisane, krok po kroku, co masz robić, a potem czytasz w faku, że to w ogóle jest wszystko do góry nogami odwrócone, nie? I to mnie to tak osłabia, stary, bo ja się wtedy nie wiem, czy mi się chce grać w grę, w którą ja wiem, że ja i tak będę musiał tracić czas. No ale figurki pomalowałem, raz zagraliśmy z żoną, grało się bardzo przyjemnie. Nie
a to masz tego planszówkę, tak?
Tak, no mam, bo ja się tam wkręciłem w tego Torgala, nawet kupiłem pierwszego miksy Torgala, wiesz, typowa choroba kompulsywna.
A masz HBO Max? Masz HBO Max?
Nie, nie, mam teraz Netflixa kupiłem.
No, bo teraz będzie w marcu, no już jest marzec, nie? Ale nie wiem dokładnie którego, ale ma być serial albo film dokumentalny Ja Rosiński, właśnie z Grzegorzem Rosińskim.
Aha. No, to no, na pewno ciekawe.
I no, piękne zdjęcia w ogóle tam pokazane, jak rysuje, znaczy pokazane, oczywiście, że rysuje, nie? Ale tam jest jego pracownia, tam tutaj te kadry, te plansze ogromne, no niesamowicie to wygląda, wiesz, przepięknie. Zresztą jest taki komiks, nie wiem, znaczy jest taki program Otwarte Komiksy, nie wiem, czy kojarzysz. Tomasz Kołodziejczak prowadzi i był właśnie w jednym odcinku Grzegorz Osiński i wiesz, no mamy genialnego, wiesz, artystę, człowieka, który osiągnął międzynarodowy sukces i to jest niesamowite, no nie? Że on jeszcze tam tworzy i ten Torgal niby taki niepolski, nie? No bo wiadomo, że Van Ham nie jest Polakiem, nie? Rosiński jest. To jednak to jest taki trochę polski komiks, nie? I szkoda, że ta gra nigdy się nie pojawi, ta cyfrowa, ale jak mamy takie ładne gry planszowe, tak jak mówisz, to też jest jakiś ten ekwiwalent tego. Drogi Juliuszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo. Jak zwykle mój portfel tutaj zaraz go obciążę kilkoma tytułami, przede wszystkim tym Crisolem.
I maratonem.
Bo jednak to jest... No maraton tak, ale maraton to właśnie jest gra, którą cieszę się, że... Bo jeszcze szukaliśmy, prawda? Znaczy, może ty nie szukałeś, ale ja tak szukałem jakiejś takiej gry, w którą właśnie miałbym okazję, właśnie żebyśmy mogli pograć online, bo nam się raczej to nie zdarza.
No bo wiesz, bo ja mam wrażenie, że ja zawsze miałem wrażenie, że ty nie lubisz grać online, że ty w ogóle cię to nie interesuje. Z drugiej strony ja teraz jak mam peceta, to ta moja, że tak powiem, jakby to powiedzieć, szukam tego flexibility, ale jaki jest polski odpowiednik, no to jest najgorsze słowo zawsze. Ta moja taka...
Niedostępność, tylko twoje takie dostosowywanie się. No, znaczy, że jesteś giętki.
No, tak to nazwijmy. Jakby, ale nie, no nie jestem, nie o to mi chodzi, że ta moja jakby...
Elastyczny.
Możliwość bardziej takiego łatwiejszego grania.
Przystosowania.
Bo mogę czasem z doskoku zagrać w ciągu dnia. Może niekoniecznie z komunikacją głosową czy coś, ale wiesz, jestem w stanie się gdzieś tam, w sensie w ciągu dnia na przykład w weekend, nie? Albo na przykład wczesnym popołudniem, albo późnym popołudniem w tygodniu i tak dalej, nie? To jakby to wiesz, to jest troszeczkę zwiększona. W związku z tym jakby... Wiesz, ja mam czas, nie, żeby sobie od czasu do czasu tam pyknąć, nie, i w takiego tego, tylko że tylko że co, no nie wiem w sumie co. No. Miałem wrażenie, że ty nie lubisz takich gier sieciowych, bo to z tobą się umówić, a pamiętam, że jak zagraliśmy raz w... To byłeś niepoważny, stary, bo jak zagraliśmy raz w Tom Clancy's Extraction, to się zalogowałeś ze starego Xboxa One i jeszcze w K... H i tak dalej w chmurze. I po prostu miałeś takie lagi i to po prostu była porażka totalna. Wiesz. Więc...
Tak było.
I ale, zrobiłeś ale to specjalnie pewnie.
Ja się wtedy nie wciągnąłem właśnie w tego... Nie. To po prostu chyba nie miałem innej opcji. To jakieś takie...
A ja się mega wciągnąłem. Właśnie mi się podobał. Bardzo mi się podobał ten Tom Clancy Extraction. Nie zrobiła ta gra dużego
sukcesu. A Extraction cały czas ciągną? Coś się dzieje?
Wydaje mi się, że cały czas jest, bo można w nią grać. Ale ja już kompletnie tego nie śledzę. Nie wiem, co tam się teraz... Ja doszedłem do takiego momentu i to mi się średnio podobało, że tam się przenosisz do takiej jakby mniejszej mapki, gdzie jest ten główny boss, którego musisz zaciukać, nie? I ta walka taka była dla mnie, wiesz, no taka no, strasznie wymagająca i tak mi się średnio podobała w tej drużynie i to był taki element, który mnie gdzieś tam chyba najbardziej w gruncie rzeczy odrzucił. Ale generalnie, wiesz, bo mi się podobają te takie, no wiesz, ja bym w Helldivers chętnie pograł, bo ja bym pograł w ogóle w takie gry PvE bardziej, nie? Że wiesz, że...
Czy ja mam Helldivers, ja muszę zainstalować, podobno Helldivers teraz
dwójka.
Jakiś taki ma lżejszy, tak, dwójka, ma jakiś lżejszy ten... instaler.
A może do Destiny 2 warto wrócić, nie wiem.
No Destiny 2 jest w ogóle darmowe.
No wiem, właśnie w trakcie naszej rozmowy ściągnąłem sobie na Steama, nie? I zaraz będę testował jeszcze chwilę, zanim się położę.
Ale ja się boję, że Destiny 2 to już jest takie...
Tak, relikt.
To już jest... Nie, że to jest po prostu już to jest gąbka bez dna, jeśli chodzi o czas. Bo przez te tyle lat oni tak nadbudowali to wszystko, co tam możesz zrobić. No bo muszą cały czas dawać wyzwanie nowym graczom, starym graczom, żeby chcieli wracać do tego tytułu. Mhm. Więc nie możesz za bardzo im ułatwić zebranie wszystkich najlepszych rzeczy. Musisz je jakoś zgrindować, nie? Jakoś tak utrudnić. Ale to też wpływa na nowych graczy, nie? Którzy wejdą i nagle okazuje się, że jest jakiś wysoki próg. No, ale mi się zawsze też w Destiny podobał ten tryb multi. On był taki... przywoził mi na myśl te najlepsze czasy Halo, ale już z takim nawet bardziej nowoczesnym gunplayem. I to może warto byłoby sprawdzić. Nie wiem. Jak sprawdzisz i okazuje się, że w Destiny 2 można łatwo grać tam te PvP, to daj znać.
Ale ja PvP nie chcę grać, ja właśnie chcę PvE grać.
Aha.
Destiny jest do PvP, mówisz, tak?
Nie, że jest ten komponent PvP. Przynajmniej tam był. Tam był ten tygiel i tam się wchodziło i to mi bardzo się podobało, nie? Albo tak klasycznie, nie? No. Mhm. Ale jest perspektywa. Jeszcze raz ci dziękuję, Jubiuszu, za rozmowę, za mile spędzony wieczór, za twoje polecajki. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, komentować na YouTubie, odwiedzać nasze kanały, subskrybować i Fantasmagierię, i Polską Kronikę Gier. No i co, drugi Juliuszu? Słyszymy się za tydzień. Cześć.
Trzymajcie się, cześć.
Hej. Nie powiedzieliśmy żadnego hashtaga, ale możemy zostawić...
Dobra.
Hashtag Crystal.
Crystal. Nie wiem, czy to jest nie Crisoil w ogóle.
No, każda wersja tego hashtaga będzie. No to cześć, hej.
Myślałem, że żartujesz teraz. Crisol, nie, dobrze, Crisol. Trzymajcie się, cześć.